Drodzy umiłowani Zbawicielu, bracia i siostry, sprawia mi radość, że nigdy dzisiaj do tego na tym miejscu, gdzie kilka razy zamierzałem przybyć, a jednak Bóg mi pozwolił dzisiaj razem z wami uczestniczyć, abyśmy przy tak miłej, pięknej pogodzie mogli mieć taki sam nastrój naszego ducha, naszych serc. I dlatego przypominają mi się słowa świętego Pawła, który tłumaczy, w jakiej miłej atmosferze powinien przebywać lud Boży. I pamiętają, bracia, jego wzniosłe słowa, który mówi: radujcie się, znowu mówię, radujcie się. To prawda, że apostoł wyraził to zdanie, to miał kilka przyczyn do tego. A zdaje się bodaj największą radość, kiedy pisał list do Filipensów. Tutaj, jak bracia pamiętają, że było to jedno zgromadzenie, które nadzwyczaj kochał święty Paweł. List do Filipensów jest jednym z najpiękniejszych z listów zapisanych w Piśmie Świętym, pisanym do zgromadzenia, gdzie Paweł apostoł tak mocno ufał tym braciom i nimi się cieszył. A oprócz tego jeszcze do celi więziennej przysłano wiadomość świętemu Pawłowi, dowiedział się, że za niedługo, będąc pierwszy raz aresztowany, wyjdzie na wolność i zobaczy tych, za którymi tęsknił. Gdzie w więzieniu przebywał, to jak jeden z pisarzy się wyraził, że nieraz osadzony w twierdzy stał nad Morzem Śródziemnym, będąc aresztowany w Cezarei, i wyglądał stęsknionym wzrokiem na morze, gdzie z drugiej strony bracia z pogan poznali prawdę, zbory powstały, a Paweł chciał im pomóc. Nie mógł inaczej, to modlił się. Patrzył w morze, w błękitną dal, przypominał te miłe oblicza i znamiennie modlił się, prosił Boga o opatrzność nad zgromadzeniami. Proszę braci, jest mi również bardzo przyjemnie, że nie tylko my sami tutaj uczestniczymy na tej konwencji, ale przybył tak samo na tą konwencję z Francji mój kochany stryj, a wasz brat w Chrystusie, razem ze stryjenką, z czego się mocno cieszę. I dlatego możemy się radować, jeżeli Pan pozwoli, że nie tylko my sami, ale tak jak Jozue powiedział, i dom nasz może służyć Panu. Dlatego Bóg po wielu latach rozłąki pozwolił temu braterstwu przybyć do nas. Tak samo jest, są tu niektórzy bracia w liczbie trzech, nawet ze Stanów Zjednoczonych. Mam do braci taką prośbę i sióstr, żebyśmy w sercach tych braci mogli się wszyscy jak najlepiej zapisać. Jeżeli Paweł apostoł powiada, że my mamy być listem Chrystusowym i przez nasze zachowywanie się, przez nasze wypowiadanie się do drugich, a mamy zostawić ten list wyryty na sercu, to umiłowani bracia, jest w świecie praktykowany zwyczaj, że kiedy tacy kolarze, czy można powiedzieć artyści firmowi, ludzie o wielkiej sławie, czy wielcy ludzie w ogóle, a przybywają do któregoś kraju, to z chęcią rozdają autografy, gdzie widzieliście nieraz studenci oblegają takiego człowieka wokoło i każdy prosi, żeby on mu złożył swój podpis. I kiedykolwiek przegląda swój pamiętnik w życiu, to jest dumnym z tego, sprawia mu radość i cieszy się, że jakieś sławne nazwisko zostało wciągnięte do jego pamiętnika. Ja bym chciał, jeżeli nasze serca są takimi pamiętnikami, co umiemy pamiętać dobre i złe, to starajmy się naszym braciom, wszystkim i siostrom w Chrystusie zapisywać w pamiętnikach ich serca, żeby nas znali szlachetnych, dobrych, przyjemnych, wesołych, sympatycznych, prawdziwych, rozwiniętych chrześcijan. Dlatego, że kiedykolwiek w życiu, a natrafią na momenty gorzkich prób i doświadczeń, albo zostaną mocno odseparowani od braci, to żeby przeglądając swój pamiętnik serca mogli się zatrzymać na naszym nazwisku i nas przyjemnie wspomnieć. To jest bardzo przyjemna rzecz. Dlatego Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy tak się zapisywali w sercach jedni drugich. A teraz, proszę braci, mam, powiem wam, pewną rozterkę duchową, dlatego że mam jeden temat zbudowany, który mógłby być dalszą częścią wykładu pierwszego brata Gumieri na temat budowania Kościoła Chrystusowego, a mam drugi wykład, który znowu pozwala nam jak w lustrze przejrzeć swój charakter. Dlatego, że Słowo Boże jest lustrem dla nas, tak jak Biblia zresztą sama to określa, to proszę braci, myśmy powinni często do niego zaglądać. Tylko tak jak słyszałem, brat Stan się raz wyraził, że kiedy otworzył Biblię, wziął ją do ręki, to mówi, że Biblia jest lustrem, ale nie wolno tak zaglądać do niej. Żeby śledzić wszystkich drugich przez nią, ale nie patrzeć na samego siebie. Nie wolno trzymać Biblii z boku, aby zaglądać i teraz to lustro kierować na drugich, ale mieć go wprost przed sobą i chcieć zobaczyć i dowiedzieć się, jakim ja jestem. Dlatego nasz Zbawiciel Jezus Chrystus powiedział, że kiedy ktoś się z nas dowie, jakim jest sam, to ten nieraz będzie smutny i przygnębiony. Słabości i wady nasze będą nas martwić. Dlatego Pan Jezus powiedział to zamknął w zdaniu, kiedy się wyraził, że na świecie ucisk mieć będziecie, a w drugim miejscu powiedział, że świat się będzie weselił, cieszył, a wy znowu smutni będziecie. Pan Jezus nie miał na myśli, żebyśmy wiecznie chodzili pogrążeni, zamyśleni, żebyśmy nawet do tego stopnia przez doświadczenia gorzkie i próby stali się zgorzkniali, żebyśmy nie umieli wesoło podnieść naszego oblicza, żebyśmy nie umieli pozdrowić z rana serdecznie naszych sąsiadów, naszych przyjaciół, żeby na myśl spotkania się z braćmi, a to właśnie zamiast na naszej twarzy powinien się malować smutek, to radość. Ale jeżeli będziemy sami analizować siebie, to spostrzeżemy pewne wady, z którymi musimy podjąć bój jako chrześcijanie, żeby umieć podbijać każdą myśl naszą pod posłuszeństwo Chrystusowe. I dlatego ja myślę raczej, że skorzystam z tego drugiego tematu i może bardzo przeproszę tych braci, gdzie raz próbnym wykładem służyłem tym samym, ale po powrocie do domu, kiedy zastanawiałem się jeszcze raz nad tą przypowieścią, którą mam na uwadze, bo mam zamiar podzielić się z braćmi tematem na temat przypowieść o synu marnotrawnym, to kiedy jeszcze raz wniknąłem w nią, proszę braci, zobaczyłem, że ona kryje piękne głębie w sobie. To jest jedna przypowieść, gdzie Chrystus, nasz Pan, wystawił przepiękny ideał do naśladowania dla nas, gdzie my na podstawie tej przypowieści możemy bardzo dokładnie zauważyć, do jakich charakterów my się zaliczamy. Można tam się przejrzeć jak w lustrze, kiedy Pan Jezus wymienia pewne postacie, które my sobie odczytamy, to każdy z nas, i ja bardzo braci proszę, najpierw mam takie życzenie dla siebie, żebym podczas tłumaczenia tej przypowieści myślał o sobie, jakie sam zajmuję stanowisko w tej przypowieści, kogo naśladuję z wymienionych osób, a później zwracam się z prośbą do was wszystkich zebranych, żebyśmy wracając z naszej konwencji mogli sobie wstawić krytyczne pytanie, jeżeli nasz Pan bym powiedział tak cudowną przypowieść, to żebyśmy sobie wstawili pytanie, kogo ja dotychczas naśladowałem, a kogo powinien nam naśladować. Ja myślę, że Biblia nam bardzo dokładnie pokaże, kogo mamy naśladować, kogo Chrystus Pan wystawił nam za ideał do naśladowania. Na wstępie, mimo czytam tą przypowieść, to chcę zaznaczyć braciom i siostrom, że zauważyłem, że nasz Pan był wielkim psychologiem natury ludzkiej. Psychologia zajmuje się, tak jak mogę określić, chociaż nie patrzyłem i nie sprawdzałem tego naukowo w słowniku Artsa, ale w potocznej mowie, kiedy ludzie używają tego wyrazu, to jest nauka, która zajmuje się wewnętrznym stanem struktury człowieka, jego umysłem, jego psychiką, jego naturą, jego nastawieniem. I proszę braci, wiecie o tym, że niektórzy nauczyciele po skończeniu szkoły pedagogicznej, to jeszcze jest im obecnie zalecane i obecny, można powiedzieć, rząd polski dąży do tego, żeby pogłębili swoją wiedzę i jeszcze studiowali psychologię przez kilka lat, nim się im odda dzieci w ręce. I kto z nas tego nie doświadczy, umiłowani bracia, że gdyby nam nawet powierzyć dzieci na szkółce do ich, można powiedzieć, lepszego wychowywania. Czy jeżeli nauczycielowi oddaje się dziecko w szkole, to czy on nie powinien być psychologiem? A jako, my jako rodzice również, jeżeli mamy swoje maleństwa, to jakże my często popełniamy błędy. Jakbyśmy chcieli zachować ten chrześcijański umiar, żeby nie być dla dziecka ani zbyt surowym dyktatorem, które takie cechy odpychają dziecko, ani nie być dla niego za swawolnym, zbyt, można powiedzieć, flegmatycznym i tolerancyjnym, żeby nasze dziecko nie stało się w przyszłości znowu złym, a żeby nas nie chciało nam być posłuszne, nie chciało nas słuchać. Proszę braci, umieć zachować dystans pomiędzy dzieckiem nauczyciel, żeby go zbyt od siebie nie oddalił, ale żeby zbyt mocno go nie przybliżył do siebie, żeby go nie spodufalił, żeby to dziecko go nie zlekceważyło, to jest wielka sztuka. I takiej sztuki chrześcijańskiej musimy się również nieraz z Boże uczyć. Nam też jest to potrzebne, abyśmy z naszymi braćmi mieli bardzo serdeczny stosunek, ale znów wobec takich, którzy są lekomyślni, którzy są zuchwali, pewni siebie, a to nieraz umieli pewne nauki wpływ na nich taki wywrzeć, żebyśmy umieli ten piękny umiar chrześcijański zastosować. Nam tego często brakuje i dlatego nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, powiedziałbym, że w tej przypowieści o synu marnotrawnym pokazał nam całą głębię chrześcijańskiego charakteru i pokazał nam, jak bardzo dokładnie znał się na rodzinach ludzkich, jak bardzo dokładnie umiał oddać, jak jedno i to samo doświadczenie, które w domu nastąpiło, pewnego ojca, jak inaczej go przeżył ojciec, inaczej go przeżył syn, inaczej przeżyli go słudzy, a inaczej przeżyli sąsiedzi. Nasz Zbawiciel umiał to przepięknie oddać w tej przypowieści, jak bardzo był obserwatorem charakterów ludzkich, jak umiał dobrze przyglądać się drugim. Ja myślę, że gdy Pan Jezus wypowiedział ten przykład, który tu jest zapisany, to nie tylko mu pomogły okoliczności, gdzie Pan Jezus spędził 30 lat na ziemi, ale mogę nawet powiedzieć, że jako Logos w przedludzkim swoim stanie, kiedy patrzył z góry na glob ziemski, to widział wiele nieszczęśliwych, załamanych rodzin. Widział wielu marnotrawnych synów, którzy opuścili swój dom, byli tacy, którzy go ojcowie z powrotem przygarnęli i szczęście do tego domu wróciło, a byli tacy, przed którymi drzwi zostały zataśnięte i oni zginęli z daleka od rodziny. Pan Jezus obserwował wiele tragedii jako Logos i kiedy przybył na ziemię, to teraz, proszę braci, stosownie do, można powiedzieć, przeżywanych doświadczeń w swoim życiu, stosownie do momentów umiał zaraz wycelować jakąś piękną przypowieścią i dać jakiś przykład. Jak nam często jest tego brak. Umiłowani bracia, jak my wspomnimy sobie Chrystusa Pana, gdy jest w domu faryzeusza, a ten o nim zaczyna myśleć, że on nie jest prawdziwym prorokiem, że się pozwoli grzesznicy dotykać, jak Chrystus na poczekaniu zmyśla. Piękny przykład, taki trafny, jak stawia mu to pytanie o dwóch dłużnikach. Jakim to było pouczeniem dla tego gospodarza domu. Umiał go nie poniżyć przez to. Bo jeżeli mówi, ty się czujesz, że jesteś mnie mniej winien, dlatego, że masz mniej grzechów, aniżeli ta kobieta, to nie dziw się, że im mnie mniej miłujesz, bo ja ci mniej odpuszczam. A więc czemu się będziesz gniewał na tą niewiastę, że ona tyle mi serca okazuje, kiedy jej więcej odpuszczono. On nie poniżył gospodarza, ale proszę braci, dał mu taką piękną lekcję w życiu. Nauczył go pokory, nauczył go zdrowego myślenia, wstrzymał go przed surowym sądem dla drugich. W tej jednej pięknej lekcji nauczył tak tego gospodarza domu, jak i wszystkich zebranych, a można powiedzieć bardzo wspaniałego przykładu. Nam tego jest brak. Miłowani bracia, nieraz patrząc na niektóre charaktery, to wstawiamy sobie w duchu pytanie, jak do nich podejść. Jakie słowa znaleźć, jaką przypowieść wyszukać, jaki piękny złoty werset, żeby ich naprowadzić na właściwą drogę. Nam jest nieraz tego brak. I dlatego idąc do przypowieści naszego Pana, zobaczymy to piękne arcydzieło, którym się Chrystus posłużył, zapisane w Ewangelii świętego Łukasza. Ten przepiękny przykład, który wypowiedział nasz Pan, zapisany w Ewangelii świętego Łukasza w 15 rozdziale, a czytamy tam słowa zanotowane od 10 wierszu, nawet od 11. Proszę braci, najsamtir podam okoliczności, dlaczego Pan Jezus wypowiedział tę przypowiedź o synu marnotrawnym. Co go do tego pobudziło? Nas pewne przeżycia prowadzą w głębie tajemnic Bożych, że pewne wiersze stają nam się bardziej wyraźne. Kiedy my czytamy Pismo Święte i przeżywamy różne doświadczenia, to nieraz na wiersz, któryśmy przed 10 laty, przed 5 laty nie zwracali uwagi, to on naraz po przeżytym doświadczeniu stanie się dla nas jasnym. Trysnie z niego temat jak fontanna. Komu to zawdzięczamy? Bogu, który jest sternikiem naszego losu i jego umiejętna ręka będzie nas tak prowadziła przez okoliczności życiowe, a jeżeli będziemy pilnymi uczniami, że będziemy czytać Słowo Boże, to proszę braci, będzie nam się coraz bardziej jasne stawało i Bóg nas będzie coraz bardziej swoje duchowe głębie wprowadzał. Tak jak nawet w jednej pieśni śpiewamy, kiedy śpiewamy Dostań z Bogiem, aż się zejdziem znów, to życzymy braciom i siostrom na drogę, żeby drzwi boskiego skarbca otwarły się. Tam jest taka zwrotka jedna, że właśnie niech Pan otwiera. Nie pamiętam, dokładnie nie umiem powtórzyć, ale bracia ją pamiętają, że niech drzwi przed Tobą Pan otwiera. Ja myślę, że tam jest rzecza, mowa o rzeczach duchowych. I dlatego tutaj, kiedy my patrzymy na tą przypowieść, to chcę wspomnieć braciom, kiedy Pan Jezus ją wypowiedział, w jakich okolicznościach. W to trzeba pierwsze wniknąć, żeby zauważyć, jakie tło i podłoże ma ta przypowieść o synu marnotrawnym. Czytamy 15 rozdział, a jeszcze wrócę do wierszu pierwszego, który mówi tak. I przybliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchali. I szemrali faryzeuszowie i nauczeni w piśmie, mówiąc, ten grzeszniki przyjmuje i je z nimi. Kiedy Pan Jezus był na ziemi, to ta piękna, świetlana postać Chrystusa, On się nie brzydził grzesznikiem. On się nie brzydził grzesznicą, żeby nawet być zaproszonym gościć ich domu, co mocno irytowało faryzeuszy. Umiłowani bracia, Chrystus był świętym, doskonałym człowiekiem i my z Niego mamy czerpać przykład. Jak niewielu z nas, będących w prawdzie, może pochlubić się tym i położyć rękę na swoje piersi i powiedzieć, że potrafi i ma ten tak chrześcijański, że potrafi gardzić grzechem, a nie gardzić kim? Grzesznikiem. Żebyśmy umieli te rzeczy rozdzielić, co Bradusel mannie podkreśla, że prawdziwy chrześcijanin będzie umiał zrobić różnicę pomiędzy grzechem a grzesznikiem. Nam nieraz tej umiejętności jest brak. Nam się nieraz wszystko w jedno zleje, razem pomiesza i usuwając jedno, usuwamy drugie. Chrystus, kiedy był na ziemi, On najwięcej wypowiedział piękne kazań na temat czystości życia chrześcijańskiego, ale proszę braci, powiedziałbym nieraz najniższy element przyłączał się do Niego, co mocno podkreślali faryzeusze i nauczyli w piśmie. Ile ironii musiał znosić z ich strony, kiedy gościł u jednego celnika, jak my go pamiętamy, tego, który prędko zetkoczył z drzewa. Przypominamy sobie, jak inni szemrali, a jak gospodarz z domu się cieszył. Pamiętamy szemranie faryzeusza, kiedy niewiasta pomazywała grzesznica nogi Chrystusowe i pamiętamy znowu nową scenę, że kiedy był zaproszony w pewne miejsce, a grzesznicy i celnicy, którzy w mieście byli znani nawet, że nie prowadzą najbardziej moralny tryb życia, ale powiedziałbym dość nawet zły, to proszę braci, Chrystus nie oddychał i nie gardził nimi. Dlatego faryzeuszowie, którzy z zakonu trzymali czoła dumnie podniesione, a idąc ulicą zwracali na swoje szaty i frędzle uwagę, żeby tamten któregoś grzesznika się nie dotknęła, byli mocno zaskoczeni takim postępowaniem, że z jednej strony mówi o Bogu, wystawia najpiękniejszy przykład świętości, a z drugiej strony nie odpycha grzeszników. Proszę braci, Pan Jezus tak postępował jak Pan Bóg. On się brzydzi grzechem i przyjdzie czas, że walka wypowiedziana grzechowi uda się i zakończy zwycięstwem Bożym. Na ziemi więcej grzechu nie będzie. Ale proszę braci, ten sam Pan Bóg nie wypowiedział walki rodzaju ludzkiego, który popadł w grzech. Jak nam pięknie Pismo Święte tłumaczy, że Chrystus umiał to rozumieć, że rodzaj ludzki popadł w grzech nie dobrowolnie, ale to niewolnie. Ktoś zarzucił, zaprzedał rodzaj ludzki, a kiedyśmy się grzesznymi znaleźli, to Bóg nas umie zrozumieć. Dlatego proszę braci, kiedy takie szemrania były wokoło Chrystusa, to Pan Jezus otwiera swoje usta i teraz mówi jedną przypowieść. Najpierw wypowiedział przepiękny przykład, proszę braci, na temat pasterza i zgubionej jednej owcy. Pan Jezus chciał podkreślić tym zebranym, nauczonym w piśmie faryzeuszom, przez których był krytykowany, że on jest tym właśnie dobrym pasterzem, że jeżeli któraś owieczka pobłądzi, to on 99 szczęśliwych owiec w niebie. Tak jak możemy powiedzieć, że tak jak Pan Jezus się wyraził, że więcej się pasterz raduje z jednej zgubionej, którą znajdzie, aniżeli z tych, których 99, które ma całe stado, które nie potrzebują pokuty. No więc my jako badacze Pisma Świętego pojmujemy ten przedmiot, że tymi owcami, które nigdy nie zbłądziły, to są chóry aniołów, te, które nie zgrzeszyły, znajdują się w społeczności od samego początku do dnia dzisiejszego z Bogiem. Natomiast ta owieczka, która jedna zbłądziła, to jest rodzaj ludzki zgubiony w Adamie. I proszę braci, jaki tu jest piękny dowód również pokazany w Piśmie Świętym, że dla Adama i dla całego rodzaju ludzkiego, który pobłądził w Adamie, jest nadzieja. Możemy być wdzięczni Bogu za obecne światło, jakie mamy, że nawet niektórzy ludzie z Pismem Świętym w ręku byli kiedyś dawno naszymi braćmi w Chrystusie, a potrafią dzisiaj głosić wesołą nowinę, tłumacząc ją, że ona nie jest dla wszystkich, a nawet nie jest dla naszego praojca Adama, od któregośmy sami życie otrzymali. Pan Jezus w tej przypowieści o zbłąkanej owcy, którą pasterz bierze na ramiona, przynosi do domu, zwołuje sąsiadów, żeby się z nim cieszyli, daje nam wyraźną nadzieję, że ta zbłąkana, zgubiona owieczka Adam i cały rodzaj ludzki w Adamie zostanie kiedyś z powrotem przyprowadzona do jednego stada i będzie radość. To samo Chrystus chciał powiedzieć, że tymi grzesznikami, którymi gardzą faryzeuszowie, to nie jeden z tych grzeszników, a będzie tym dzieckiem Bożym, którego Pan Jezus weźmie na swoje naręcza, przyprowadzi do społeczności z Ojcem i będzie wielka radość do całego stada. Proszę braci, Chrystus zobaczył, że ten przykład jeszcze ich nie przekonał. Widocznie na niektórych twarzach jeszcze widział grymas, że to im nie wystarcza taki przykład powiedzieć, chociaż celował w ich sumienia i serca. Przenosi się i wtedy używa drugiego znamiennego przykładu, który będzie moim tematem. W tym rozdziale 15 od 11 wiersza czytamy drugą przypowieść. Nadto rzekł Pan Jezus. Człowiek niektóry miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi dział majątności na nią przypadający, i rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach, zebrawszy wszystko, on, młodszy syn, odjechał w daleką krainę i rozproszył tam majątność swoją, żyjąc rozpustnie. A gdy wszystko potracił, stał się głód wielki w onej krainie, a on począł niedostatek cierpieć. A tak szepszy przystał do jednego mieszanina onej krainy, który go posłał do folwarku swego, aby paść świnie. I żądał napełnić brzuch swój młotem, które jadały świnie, ale mu nikt nie dawał. Potem przyszedłszy do siebie, rzekł: O, jako wiele najemników ojca mego mają dosyć chleba, a ja od głodu ginę. Wstawszy tedy pójdę do ojca mego i rzekę mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed Tobą i nie godzienem więcej być nazywany synem Twoim, uczyń mię jako jednego z najemników Twoich. Wtedy wstawszy szedł do ojca swego, a gdy on jeszcze był podal, ujrzał go ojciec jego i użaliwszy się go przybierzał, a patrzy na szyję jego, pocałował go. I rzekł mu syn: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed Tobą, i jużem nie jest godzien, abym był nazwany synem Twoim. Rzekł tedy ojciec do sług swoich: Przynieście onem przednią szatę, a obleczcie go i dajcie pierścień na rękę jego i obuwie na nogi jego. A przywiódźcie ono tłustę cielę, zabijcie, a jedząc bądźmy weseli. Albowiem ten syn mój umarł, był, a za się ożył, zginął był i znaleziony jest, i poczęli się weselić. Ale starszy syn jego był na polu, a gdy przychodząc przybliżał się ku domowi, usłyszał muzykę i tańce. A zawoławszy jednego ze sług, pytał, co by to było. A on mu powiedział: Brat twój przyszedł i zabił ojciec twój, ono tłuste ciele, iż go zdrowego dostał. I rozgniewał się, a nie chciał wnić. Ale ojciec jego wyszedłszy, prosił go. A on odpowiadając jego ojcu: Oto przez tak wiele lat służę Tobie, a nigdy nie przestąpił przykazania Twego, wszakżeś mi nigdy nie dał koźlęcia, abym się z przyjaciółmi moimi weselił. Ale gdy ten syn Twój, który pożar majątność Twoją z przetecznicami, przyszedł, zabiłeś mu ono tłustę ciele. A on mu rzekł: Synu, Ty zawsze ze mną, a wszystkie dobra moje Twoje są. Lecz trzeba było weselić się i radować, że ten brat swój umarł był, a zaś się ożył, i zginął był, a znaleziony jest. To są słowa Ewangelii, które my będziemy starać się w obecnej chwili z wierszu, przechodząc jednego do drugiego, tłumaczyć. Proszę braci, pierwsze, Pan Jezus mówi: człowiek niektóry miał dwóch synów. No my, jako badacze Pisma Świętego, ja sądzę, że wszyscy tu zebrani podzielamy jedno zdanie, że tym człowiekiem nie jest nikt inny jak Pan Bóg. A że tu jest powiedziane, że ten Pan Bóg posiadał dwóch synów, to najpierw, proszę braci, może być jeden obraz ukryty w tym miejscu, że ten syn marnotrawny, który wziął swój dział, a później poszedł na manowce i oddalił się od swego ojca, odszedł od domu swego ojca, to może nam przedstawiać rodzaj ludzki w Adamie. Myśmy wszyscy są w tej przypowieści przyrównani do syna marnotrawnego. A natomiast drugi syn mógłby raczej przedstawiać takich, którzy nie zbłądzili, uważam, stan dziewiecki. Ale co prawda są pewne przeszkody tej przypowieści, dlatego że tamten, jak my zobaczymy, syn starszy nie wykazywał dość takiego charakteru, jak wykazują aniołowie na widok powracającego któregoś grzesznika. Chociaż nie wątpię w to, że na pewno w tej przypowieści, i ja myślę, że wszyscy się poczuwamy, że nasz grzeszny stan przed obliczem Bożym jest pokazany. Ale proszę braci, druga myśl, jaka tu jest ukryta w tej przypowieści, że starszy syn, kiedy Pan Jezus tłumaczył tą przypowieść do narodu żydowskiego, to miał na myśli, nauczonym w piśmie tłumaczył, perswadował, że chciał im pokazać, że starszy syn przedstawia nauczonych w piśmie i faryzeuszy, a młodszy właśnie przedstawia grzeszników i celników, którymi się oni mocno brzydzili. Proszę braci, ci dwaj synowie, tu jest powiedziane, że stanęli przed ojcem i poprosili o udział w majątku. Widocznie starszy, tak jak on był dziedzicem zresztą całego majątku po ojcu, to otrzymywał cały majątek, a w narodzie żydowskim był zwyczaj, że młodszy był spłacany. A więc pewną kwotę starszy brat przekazywał młodszemu bratu i ten teraz mógł sobie budować dom, mogło mu się również dobrze w życiu powodzić, albo też mógł to strwonić i stracić, jak zrobił ten młodszy brat jego, to jest młodszy syn ojca. Proszę braci, my wierzymy, tak jak powiedziałem, że Pan Jezus celuje tu faryzeuszom i nauczonym w piśmie. On to chce im podkreślić, że właśnie on tak jak gdyby się zgadzał. On nie zaprzecza temu, że tych, do których przychodzi, to są grzeszni. On w tej przypowieści wyraźnie podkreśla, że zgadza się z nimi, że mamy ich wspólny pogląd, że rzeczywiście te osoby są grzeszne. Ale teraz poucza w tej przypowieści, jakie powinno być nasze stanowisko w stosunku do nich. I dlatego proszę braci, mówi dalej, i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi dział majątności na mię przypadający i rozdzielił im majątność. Ja myślę, że tu jest pokazany moment przy górze Synaj. Kiedy naród żydowski domaga się od Boga prawa, domaga się przymierza, domaga się żywota wiecznego, a raczej społeczności z Bogiem, a teraz i dział błogosławieństw, które przypadają im w udziale z tego powodu, to Bóg przy górze Synaj dał im tę majątność. Dał jednemu i drugiemu synowi. Otrzymali tak starsi, nauczeni w piśmie w narodzie żydowskim, kapłańska rodzina, jak również otrzymał cały naród pewne błogosławieństwo, którego mógł na dobro użyć, albo też mógł stracić. Dlatego niech bracia zobaczą, że teraz dalej jest powiedziane tak. I rzekł młodszyznik ojcu, ojcze, daj mi dział majątności na mię przypadający i rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach, zebrawszy wszystko, młodszy syn odjechał w daleką krainę i rozproszył tam majątność swoją, żyjąc rozpustnie. No, proszę braterstwa, kiedy otrzymał, mówi, tylko ten dział, który mu przypadał, to mówi, niedługi czas upłynął, kiedy młodszy syn oddalił się od ojca, opuścił swój rodzinny dom i stracił wszystko. Proszę braterstwa, tu może być piękna nauka dla nas. Najpierw Pan Jezus chciał nam pokazać, że ci grzesznicy z narodu żydowskiego wywodzący się i celnicy, którymi tak mocno gardzili nauczeni w piśmie i faryzeuszowie, to Pan Jezus podziela zdanie, że oni się oddalili od ojca. Oni jak gdyby zostawili ojcowski dom i odeszli daleko od społeczności z Bogiem. Tu jest taka myśl użyta, wyrażenie jest takie przez Chrystusa powiedziane, że odjechał w daleką krainę, gdy to zabrał. I to jest napisane jeszcze, i rozproszył tam majątność po niewielu dniach. Proszę braci, co możemy zauważyć, jak szybko następowała degradacja. Że tak widzimy, pierwszy Adam zaledwie zgrzeszył, a syn jego już stał się mordercą swego brata. To samo spotykamy przy górze Synaj, że choć naród żydowski stał dość wysoko moralnie, ale stopniowo staczał się coraz bardziej, tak jak widzimy w tym marnotrawnym synu, że mówi po niewielu dniach, a mówi staczał się coraz bardziej nisko. I następnie mówi, że odjechał w daleką krainę. Ta daleka kraina, dlatego że bracia tutaj, widzę, mamy przed sobą boski plan wieków, to pamiętamy z tego rysunku, gdzie jest pokazane na przykładzie, proszę braci, tu jest pokazana taka myśl i ta daleka kraina, my widzimy, że ta linia na dole przedstawia upadły stan rodzaju ludzkiego, ta ostatnia linia, a natomiast, proszę braci, boska natura, tam gdzie Bóg przebywa i jego boski stan, najwyższa linia, jaka się znajduje w boskim planie wieku. Wyższej już nie ma. Taka wielka przepaść, kolosalna odległość dzieli Boga od grzesznika. Ja tego proszę, braci, Pan Jezus czuł tą odległość. Jak bardzo ludzkość jest oddalona od Boga, że potrzebuje pojednania ze swoim Ojcem i dlatego powiedział w tej przypowieści, że ten syn odjechał w daleką krainę. Poszedł bardzo daleko. To samo znajduje potwierdzenie w tym, kiedy Józef przychodzi szukać swych braci. Pamiętają, braterstwo? A jest napisane, że kiedy się zbliżył do miejscowości, gdzie był poinformowany, że oni się znajdują, to przekonał się, że już tam ich nie ma. Że oni poszli jeszcze dalej. A więc rodzaj ludzki, tak jak w Starym Testamencie mamy poparcie, to samo i w Nowym potwierdza to, że ludzkość na punkcie moralnym, na punkcie umysłowym, na punkcie fizycznym i na punkcie moralnym stacza się coraz bardziej na dół. Technika wspaniale się wzmaga, żyjemy w czasie wielkiej umiejętności, a natomiast jeżeli chodzi o charaktery ludzkie, to spadają coraz poniżej. Życie obecnie nerwowe, a do tego jeszcze powiedziałbym wiele różnych doświadczeń, sprzyjają ku temu, że człowiek staje się coraz bardziej gorszym. I tutaj musimy mieć wyraźne ostrzeżenie dla nas, dlatego że Pan Jezus powiedział, że umiejętność się rozmnoży i nawet, proszę braci, my w obecnej chwili korzystamy z magnetofonowej taśmy, gdzie nasz wykład może być nagrany, a następnie jakiemuś choremu, bratu albo siostrze w domu, staruszkowi, tam gdzie nie może przyjść na zebranie, można mu jeszcze odegrać, czy tam gdzie któryś z braci starszych nawet nie będzie służył. Ale z chwilą, kiedy Daniel powiedział, umiejętność się rozmnoży, to Pan Jezus jak gdyby dodaje drugie zdanie. Ale co oziębnie? Miłość braterska. Ta miała oziębnąć, chociaż nie u wszystkich, bo Pan Jezus dorzuca, że kto zwycięży, kto pokona to uczucie oziębłości w sobie, a to ten będzie zbawion. Ten otrzyma jednak wspaniałą nagrodę. I dlatego tu my czytamy, że mówi, odjechał w daleką krainę, oddalił się od ojca i rozproszył tam majątność swoją, żyjąc rozpustnie. Z tego, co pozostało mu po ojcu, prawie nic nie pozostało. Proszę braci, tu uważam, w tej przypowieści jest bardzo piękna nauka dla młodzieży, dla was tu wszystkich zebrani, którzy dorastacie do pełnego wieku życia. Niektórzy z was są młodzieńcami, a niektóre są z was nowopanienkami. Proszę braci, jaka piękna myśl, jeżeli człowiekowi młodemu świat się wydaje w różowych kolorach, że on go widzi na sali tanecznej, on go widzi gdzieś na filmie, to tam życie jest inaczej przedstawione. I niektórzy wzdychają i za tym tęsknią. Dlatego jak ojciec musiał być przygnębiony, kiedy zobaczył pewnego dnia, gdy młodszy syn stanął przed nim i mówi, ojcze, daj mi dział, daj mi mój majątek, który przypada, moją część, mój udział, ja to spieniężę, a ja pokażę ci, jak będę żył. Ja wiem, co znaczy swoboda życia i chcę tego życia w pełni użyć. Proszę braci, ten mądry starzec, ojciec, jeżeli słyszał takie zdanie swojego syna, to możemy się wczuć, jak był mocno przygnębiony. Ten, który życie przeszedł, który nie miał poza sobą już, to tak jak niektórzy bracia albo siostry, którzy tu jesteście zebrani na konwencji, to przypomnijmy sobie nasz dawny niektórych stan. Niektórzy z was, przychodząc do prawdy, to przed poznaniem prawdy Słowa Bożego byliście uczestnikami różnych przyjemności życiowych. Dlatego nie jedna zabawa była wesołą, ale ja myślę, że wy również pamiętacie te gorzkie chwile w małżeństwie, kiedy narzeczeństwo albo małżeństwo wracając z niektórej takiej uczty nad ranem, a robili sobie nawzajem wymówki. A nawet raz, wracając ze zgromadzenia, kiedy mijałem uczestników zabawy, którzy szli mi naprzeciw, to widziałem narzeczeństwo lub małżeństwo, kiedy właśnie on szedł naprzód, a żona kilka kroków wtedy nie rozmawiali ze sobą. I dlatego ile goryczy świat mieści w sobie, jeżeli ktoś z braci młodych, a szczególnie sympatyków prawdy, nie decyduje się na zupełne poświęcenie, ale w sercu czuje, że mu się jeszcze świat podoba, to do tych wszystkich możemy powiedzieć słowami tego ojca, syna marnotrawnego, że jesteś biedny młodzieńcze i zobaczysz, ile życie ci przyniesie zawodów. Jak nieraz ten świat, który ci się wydaje pięknym, a jeżeli pójdziesz do niego wir, znajdziesz się w nim samym centrum, to zobaczysz, jak ciebie, można powiedzieć, wyprowadzi w pole, jak nieraz z tobą nie współczuje, jak się ma serce kamienne, jak on ci da chwilę na chwilę da posadę, a jak momentalnie cię strąci, jakich środków będą ludzie światowi do tego używać, żebyś został strącony, ile ty biedny doznasz zawodu w młodzieńce. I dlatego proszę, braci, były wypadki, że niektórzy nawet dzieci poświęconych rodziców, wydawało im się, że świat czasem jest pięknym, że należy uciec od rodziców. Przeważnie to jest w takich domach, gdzie dzieci czują surową rękę rodziców. I dlatego niewielu z nas posiada tą umiejętność chrześcijańską, żeby umieć z naszymi dziećmi dorastającymi rozmawiać. Proszę, braci, najwięcej dzieci, począwszy od 15 roku życia, do roku 20 potrzebują rozmowy z rodzicami. Przyjemnej, sympatycznej rozmowy. Syn albo córka stają się dojrzałymi i dlatego dla rodziców powinien to być dzwonek, że teraz tym bardziej trzeba uważać, aniżeli kiedyś. Dziecku zaczyna podobać się świat, jego grzeszne uciechy. Oprócz tego namiętności budzą się w ciele jego. On sam nie śmie się nieraz przyznać ojcu albo matce, że kiedy już nie jest w dzień atakowany, to czasem nawet w nocy różne sny przychodzą na myśl i takie dziecko szuka, komu by się z tym zwierzyć. Od kogo by jakich wiadomości zaczerpnąć? W rodzicach powinno znaleźć przyjaciela. Dlatego brat Russell tłumaczy, że niektórzy rodzice chrześcijańscy popełniają ten błąd, że jeżeli by syn albo córka mówili swoje zdanie przy stole, a to przyzwyczaili się ignorować ich zdanie, kiedy były dziećmi małymi i ignorują, kiedy są większymi. Zawsze mały Jasiu, chociaż stanie się Jankiem, będzie nadal Jasiem. Co ty masz do powiedzenia? Ty zasmarkaty jeszcze. Dlatego jak tak będzie ojciec zgasił swojego syna, jak córka to, co w sercu odczuwa, nie będzie mogła się z matką podzielić, nie będzie mogła ojcu o tym powiedzieć, a to proszę, brać, nic dziwnego, że będzie myśleć o tym, jak z tego domu jak najprędzej uciec. I może czasem wrócić w życiu, ale może się zdarzyć wypadek, że już nie wróci. Nigdy go rodzice nie zobaczą. I dlatego wiele przykładów moglibyśmy przytoczyć na ten temat. I tutaj, proszę, braci, było mi bardzo przyjemnie, kiedy znalazłem się w Krakowie, w kuratorium, a tam, gdzie właśnie nauczyciele nadzorują cały teren województwa krakowskiego, a jeden profesor staruszek siedzący za stołem, kiedy zaczęliśmy mówić na temat życiowy, wychowania dzieci, rodzin, to proszę, braci, on tak rozpromieniał się, tak mu było przyjemnie rozmawiać, a mnie z nim, z tym starcem, że mówi, proszę pana, ja rzeczywiście lubię rozmawiać na takie tematy. To mi sprawia przyjemność. I mówi, ja powiem panu, że ja podzielam pana zdanie. Bo mówi, wie pan, ja tak wychowuję swoje dzieci, tak wychowywałem przynajmniej, że kiedy mówi, pamiętam dzisiaj, kiedy kończył się rok szkolny, a jak bracia wiedzą, że dziecko należy wtedy ucałować, przytulić, nawet mu kupić jakąś cenną pamiątkę, że rodzice cenią jego wysiłek szlachetny. Kupmy mu piękne pióro, jak nas na to jest stać, czy jeżeli byśmy nie mogli, to go ucałujmy, przytulmy do siebie, że oceniamy jego wysiłek. Proszę, braci, to jest bardzo przyjemny dzień. A ojciec ten nie mówi tak, ten staruszek. Mówi, proszę pana, pamiętam, kiedy syn już nie skończył szkołę powszechną, ale gimnazjum. Skończył szkołę średnią, przyszedł do domu i świadectwo dojrzałości położył na stole. Powstałem. Matka również stanęła przy stole, a ja podszedłem do niego i powiedziałem mu tak. Kochany synu, chcę ci powiedzieć, że otrzymałeś świadectwo dojrzałości do twojej ręki. Od dnia dzisiejszego ja cię już nie będę traktował jak małego dzieciaka, ale chcę cię traktować jako swego przyjaciela. Jeżeli kiedykolwiek w życiu spotkasz się z rozczarowaniem, jeżeli kiedykolwiek w życiu nie znajdziesz zrozumienia u swoich kolegów, jeżeli będziesz miał, to cię coś będzie boleć w sercu, przyjdź, synu, do mnie. U mnie znajdziesz zrozumienie. Proszę, braci, podszedł, ucałował syna, a syn przytulił się do jego ramienia. Jakie to piękne, prawda? Jak jest mało takich szlachetnych domów i rodzin. Mam drugą rodzinę na obserwacji. Kolega, który przy drugim stole pracuje, w jednym biurze pracujemy, to proszę, braci, ma ojca swojego i on już jest dorosłym urzędnikiem, technikiem budowlanym, a jego ojciec, kiedy przychodzi, to rozmawiają jak przyjaciele. Jak jest przyjemnie patrzeć na to, jak ojciec również jest urzędnikiem, pracuje, a usiądzie naprzeciw swojego syna, czasem zażartują, a czasem tak przyjemnie, szeptem rozmawiają o sprawach rodzinnych, zamienią jakieś zdanie, nawet podczas pracy. Mówią sympatycznie, jak to jest przyjemnie obserwować taką rodzinę. Jak możemy zazdrościć takim braciom, którzy mają swoich ojców, swoje matki, co mogą im dobrze czynić, co mogą nieraz kwiatami go odwiedzić, zrobić jakiś przyjemny upominek, a w ojcu znaleźć pełne zrozumienie i serdeczną przyjaźń. Umiłowani bracia, i dlatego ja do was młodzieży, którzy tu jesteście zebrani, chciałbym zaapelować, że nie bądźmy podobni synowi marnotrawnemu. Jeżeli wam się wydaje nawet, że gdybyście poszli do wojska, albo gdybyście skończyli uczelnię, a wyrwali się spod tego terroru rodzicielskiego, jak wam się nieraz wydaje, to jednak świat nie jest piękny. On wam naleje tak kielich goryczy i do tego tak bezwzględnie. Nie znajdziecie u nikogo serca. Będziecie bezradni chodzić, że będą wam myśli czasem przychodzić niejednemu dziecku opuszczonemu, żeby się targnąć na swoje własne życie. Tak wygląda życie w świecie. Może nie u wszystkich. No może jednostki są takimi szczęśliwcami, co dopną jakiegoś celu ziemskiego i są dłużej szczęśliwi. Ale to są tak rzadkie okazje. Stanowią taki wyjątek w życiu, że proszę braci, o tym nie warto mówić. Ale również chciałbym zaapelować do nas wszystkich tu zebranych rodziców, czy my jesteśmy takimi ojcami, jak Pan Jezus pokazał w przypowieści o synie marnotrawnym. Że jeżeli syn się zbliżył, a chciał się oddalić, to ja myślę, że ojca serce mocno bolało. Ale proszę braci, ojciec nie żegna go tak, jakby my byśmy takiego syna pożegnali. Ja myślę, że nie jeden brat, który by tu był na tym miejscu, to by inaczej pożegnał swoje dziecko. Chcesz majątek, albo chcesz pieniądze, masz. Ale pamiętaj, od dnia dzisiejszego wara do mojego domu. Żebyś więcej nie przyszedł, a jak przyjdziesz, to ja się z tobą policzę. Ja cię więcej nie chcę widzieć. Tak my byśmy niektórzy pożegnali swojego syna, a Pan Jezus powiedział, że ojciec ten syna marnotrawnego, on to pominął. On tak się nie odezwał. On wiedział o tym, że syn nie rozumie życia. Że ono jest przed nim głęboką tajemnicą. A on dopiero je będzie stopniowo poznawał, a nieraz będzie łzy wylewał za błąd swój popełniony w życiu. I dlatego proszę braci, tu jest taka piękna myśl zanotowana, że teraz mówi: syn młodszy odszedł, ale nie był szczęśliwym. Rozproszył tam majętność swoją, żyjąc rozpustnie. Jak długo był szczęśliwym człowiekiem? Tak długo, jak miał pieniądze przy sobie, jeszcze, które pochodziły z domu ojca. Prawdą jest, proszę braci, że rodzaj ludzki w Adamie i sam Adam czuł się tak długo szczęśliwym, dokąd jeszcze coś mu z dawnego ojcostwa pozostało. Tego pięknego domu raju, który opuścił, jeżeli pewne przymioty w swoim sercu posiadał, co stanowiło jego wewnętrzne bogactwo, to proszę braci, tak długo jeszcze mógł być szczęśliwym i jeszcze uśmiech był na jego twarzy. Ale gorzej, gdy to ludzkość zaczęła marnować coraz to więcej. Wtedy jest napisane, że mówi, rozproszył tam majętność swoją, żyjąc rozpustnie. Widocznie puścił się w wir tańców, uciekł i chciał użyć życia jak tylko się da. No, nie wie, powiedziałbym, że wielu dzisiaj z młodzieży, a tak rozumie życie. Nie przygotowuje się do walki życiowej, a nie uczy się tego twardego życia nieraz, ale właśnie tęskni za tym, żeby się wyżyć, żeby użyć wszystkiego. A tutaj mam takie ostrzeżenie dla młodzieży, którą czytałem jedną książkę z wierzeń jednego studenta, który mówi, że był moralnie wychowany w domu, a kiedy znalazł się w domu akademickim z daleka od rodziców, to go namówili koledzy, żeby poszedł do jednego obrzydliwego domu. I człowiek, który nigdy grzechu nie popełnił, a dopuścił się grzechu razem z kolegami, zaprowadzili go do takiego miejsca, gdzie mógł łatwo zgrzeszyć. I proszę braci, ten młodzieniec pisze tak o sobie. Wszedłem pierwszy raz w życiu pod taki dach. Pierwszy raz zgrzeszyłem i zapadłem do śmierci na bardzo nieprzyjemną chorobę. Z niej się nie mogę wyleczyć i tylko stale walczę z myślami samobójstwa. Proszę braci, jak krótkie są uciechy i żądzę nawet różne namiętności na ziemi. Dlatego jak nie jeden młodzieniec albo panna pomylili się, kiedy chcieli użyć w pełni swego życia. Dlatego tu jest takie ostrzeżenie, powiedziałbym, dla młodzieży, a również dla nas wszystkich, umiłowani bracia, że może pod wpływem doświadczeń, a może tak samo pewne granice, które są przez Biblię nakreślone, że pewnych rzeczy, przyjemności życiowych mamy sobie odmawiać, to może zaistnieć taki okres w życiu chrześcijanina, że nam te rzeczy, któreśmy kiedyś porzucili, to nam się przyjemnie z powrotem uśmiechną, że zrodzi w nas się chęć pożądliwość dawnych rzeczy minionych, coś w rodzaju, jak to zrobiła żona Lota, która zatrzymała się nad Sodomą i zaczęła jak gdyby duchem wracać i sercem chciała to z powrotem przygarnąć, co miało zostać stracone. Dlatego myśmy to, cośmy poświęcili, czasem chcemy to wrócić, zdobyć z powrotem. Nie wolno jest tego czynić i możemy wtedy napotkać na takie rozczarowanie, jakie spotkało syna marnotrawnego. A gdy wszystko potracił, stał się głód wielki w onej krainie, a on począł niedostatek cierpieć. Tak długo był szczęśliwym, dokąd były pieniądze ojca u niego, a oprócz tego jeszcze miał na sobie piękne ubranie, widocznie z nim się wszędzie liczono, bo jeszcze chcę braciom powiedzieć, Pan Jezus nie dał przykładu na zwykłej ubogiej rodzinie, ale dał przykład na domie dworskim, gdzie jakaś książęca rodzina się znajdowała. To nie był zwyczajny człowiek ten, wychowany w tym szlacheckim domu, dlatego że my będziemy czytać później w Piśmie Świętym, że jest napisane, że miał sygnet na palcu, a do tego słudzy byli w domu, którzy mu zawsze służyli od dziecka. A więc to był dom zamożny. Tak o Chrystus przedstawia przed nami. No i teraz co my czytamy? Że mówi, jeżeli miał to wszystko, co po ojcu jeszcze otrzymał, od ojca otrzymał w podarunku, to mówi, tak długo był szczęśliwym. I proszę braci, na pewno, kiedy miał piękne szaty, niezmięte, to z nim się liczono. Każdy z nich zauważył w towarzystwie, że to jest jakiś człowiek zacnej rodziny. No proszę braci, kiedy miał piękne buty, bo też jest o nich wzmianka, a widocznie z domu ojcowskiego też się liczono. A do tego widocznie, jeżeli posiadał sygnet, albo jeżeli go nawet w domu zostawił ojcu i z tym uważał to za zbyteczne, to proszę braci, pieniądze wszystkie strwonił. A więc dokąd zewnętrznie dobrze wyglądał, to z nim się liczono. Czy nie jest tak w świecie, proszę braci, że tak długo jest człowiek poważany, jeżeli będzie mógł się godnie prezentować, jeżeli będzie miał pieniądze, ma bardzo dużo kolegów i ma bardzo wielu przyjaciół. Ale niech nadejdą chwile krytyczne. Niech ten człowiek straci swoje stanowisko, a ktoś nie będzie więcej liczył, że on mu kiedyś na swoim urzędzie może pomóc. Niech, proszę braci, spotka go choroba, że zachoruje ciężko w domu i nie będzie mógł dla rodziny zapracować. Ilu znajdzie zdatnych przyjaciół i kolegów, którzy będą go odwiedzać, którzy będą chcieć go wspierać, dlatego wszystko zaraz momentalnie się zmienia. Tak wygląda świat. Dlatego tu jest zanotowane, że mówi, a gdy wszystko potracił, stał się głód wielki w onej krainie, a on począł niedostatek cierpieć. Ta kraina podlegała jakiemuś panu, który rządził nad tą krainą. Ale teraz tam życie inaczej się toczyło, wyglądało. Bracia wiedzą, że panem tej krainy, gdzie niedostatek ten syn marnotrawny zaczął cierpieć, to był jeden mieszczanin. Tak jak mówi następny wiersz. A tak szedłszy przystał do jednego mieszczanina onej krainy, który go posłał do polwarku swego, aby paść świnie. Teraz jest powiedziane, że przyszedł do jednego folwarku i zobaczył mieszczanina ładnie ubranego, który miał słup do dyspozycji, ale niezaszczytne stanowisko ci słudzy mieli, bo zajmowali się paseniem świń w Palestynie. No i mówi teraz, niewiele myślą, zapytał go się, czy potrzebuje sług, on mówi, tylko do pasenia świń. No więc mówi, ja się zgadzam, nie mam innego wyjścia, środków przyjmie do swojej służby. Proszę braci, czy ten mieszczanin był człowiekiem szlachetnego charakteru? Zobaczył, że w tym młodzieńcu rysy szlachetne pozostały. Gdyby mógł obserwować jego zewnętrzne zachowanie, to mógł odkryć nawet to, że to jest człowiek z jakiegoś lepszego domu. Mógł zauważyć po jego wyrażeniu się, kiedy się przedstawiał, że on kiedyś wywodził się z innego domu. A jak go potraktował? Bardzo nisko. Każe mu teraz paść świnie, a nawet teraz tam przy stadzie, gdzie paść świnie, to jeszcze jest napisane, że co mu dokuczało? Nieraz głód. Był głodny, widocznie wychodził, wypędzał trzodę na łąkę, a jednak okazało się, że sam był bez śniadania. Czekał do południa, żeby mu coś rzucono, no i teraz mówi, że przychodziły mu nawet takie myśli i widocznie myślał o tym, żeby nawet później po jakie jedzenie sięgnąć, gdzie świnią przywożono. Widocznie przywożono tam w jakichś naczyniach, stawiano przed trzodami w niektóre dnie, a więc mówi, że przyszło mu na myśl, żeby nawet później jeść ten mód. To, co tam w tym korycie się znajdowało. Mówi, że tego sobie życzył nawet jeść. Nie wiemy w krajach południowych, jakie są tam owoce do tego używane, albo jakie jarzyny, ale widocznie były takie, że człowiekowi nie szkodziły, tak jak u nas bym powiedział, można by jeść tylko same gotowane kartofle. Dlatego mówi, że żądał i chciał nawet tym młotem się karmić. Wolno mu to było? ciekawy pan był w tej krainie, że proszę braci, dbałość mnie, bo im pokarm przysyłał, ale o kogo nie dbał? O swoich sług. Proszę braci, ten mieszkaniec tam dalekiej krainie przedstawia nam Lucyfera. Chcę braci mu powiedzieć, że obserwując plan Boży możemy zauważyć, że szatan jest tak ambitnym i zarozumiałym, że nie rezygnuje ze swoich planów, a ludzi tylko jako pionków używa na swojej szachownicy. Dla Lucyfera życie jednej istoty, tak jak Pan Jezus zdenerwował się i nieraz się oburzał, kiedy zobaczył, jak biedni ludzie zostali opętani przez demonów. Nie mógł się z tym pogodzić, że tak może być, nieraz się wyraził o rodzaju przewrotny, dokąd ja was będę cierpiał. Jakby mocno gnębicie ludzkość. I niech bracia wezmą pod uwagę biednych spirytystów, którzy kontaktują się z demonami, a mają nieraz do czynienia z samym Lucyferem, to proszę braci, jak nieszczęśliwi są w życiu. I dlatego bardzo często w starszym wieku kończą pomieszaniem zmysłów swoją naukę i swój kontakt z demonami. A czy demon się lituje, kiedy niektóra kobieta albo mężczyzna straci zmysły, kiedy nie wie o tym, że żyje, obnaża się, żyje zwykłą tylko jarzyną, będzie obdarta? Czy w szatanie zbudzi się litość kiedyś dla jego sług? Nigdy. Dlatego tak jak dyktatorzy, tak jak Napoleon Bonaparte, proszę braci, był dyktatorem świata i dla niego popchnąć parę tysięcy na rzeź młodzieży, to nic nie stanowił, się nad tym nawet nie zastanawiał. Podobno nawet tradycja podaje, a podobno, że historia potwierdza, że kiedy Napoleon Bonaparte wybierał się walczyć z Rosją i miał wtedy ten szmat drogi aż do samej Moskwy, to wyszła jedna matka, która miała dwóch synów. I kiedy obydwaj zostali zmobilizowani przez Napoleona, to stanęła na drodze, kiedy Napoleona wojsko przechodziło, uchyliła przed cesarzem, wyciągła ręce błagalnie i prosiła go na litość boską, żeby tych dwóch synów szczęśliwie powróciło do domu. Ona ich tak mocno kochała i miała jedyną prośbę do niego. Napoleon wysłuchał i podobno skinieniem głowy przyobiecał, że wrócą. Czy bracia myślą, że się nimi przejmował? Dlatego obydwaj zginęli. Kiedy drugi syn padał od mrozu i wycieńczenia, na mrozie rozłożył się na śniegu i kończył swoje życie, Napoleon wracał w drodze powrotnej z resztką garstką tylko swojej armii rozbitej. A to proszę braci, historyk zanotował, że mówi, przejeżdżając, wskazano mu, że jeden z tej matki syn kończy życie. Mówi, że nawet nie drgnął i nie zatrzymał się. Pojechał dalej. Co dla niego było jedno życie, jeżeli on chciał mieć światową sławę, jeżeli on chciał mieć wszystkich u swoich nóg cesarzy, a pokazać, że jest panem świata. I dlatego dla dyktatorów obecnego wieku, którzy ubiegają się o władzę, życie ludzkie nie przedstawia żadnej wartości. Oni się z tym nie liczą, mają kamienne serce, żeby swoje cele przeprowadzić. Ale tym bardziej kamienne ma ich wódz, który jest Lucyfer na powietrzu. On, proszę braci, nie lituje się nad nędzą, nad cierpieniami, nad orszakami pogrzebowymi, ale gdyby mógł nawet, a gdyby zobaczył, że będzie to służyło ku jego celowi, to gotów jest zniszczyć całą ludzkość, a żeby jednak pozostać zwycięzcą nad rodzajem ludzkim czy nad ziemią. Tak jak pamiętamy, pierwsza pycha, która była przyczyną w raju, nie zmieniła się u niego w sercu po 4000 lat, że gdy się z naszym Panem spotyka, to ostatnią propozycję znów mówi do niego. Patrz, jestem Panem, ten mieszaninem. Wszystko to do mnie należy, ty tego nie zaprzeczasz. I mówi, ja ci jestem gotów dać to wszystko, tylko jedną rzecz warunkuje, zrób to. Co zrób? Tylko mnie się pokłoń, uznaj mnie za wyższego od siebie. On lubi, żeby mu hołdować, żeby się pod nim, przed nim korzyć, to mu sprawia przyjemność. I dlatego, proszę braci, my tutaj zauważymy, że właśnie jest powiedziane w tej przypowieści, że ten mieszczanin by miał był twardego serca. Chociaż życzył sobie ten syn marnotrawny, żeby mówi, jeść teraz to jedzenie, co świnie jadły. A jak czytamy, i żądał napełnić brzuch swój młotem, które jadały świnie, ale mu nikt nie dawał. Nawet widocznie ten pan ogłosił, że zysk jest moim celem, świnie mają być tłuste, ale wara, gdyby ktoś z was zysług w nieodpowiedniej porze, jak gdybym się dowiedział, że je takie jedzenie. Proszę braci, rzeczywiście, że Lucyfer ma swoje cele na myśli. On jest ambitną jednostką, dla niego życie jednej osoby nie przedstawia wartości wcale. I dlatego teraz tym, co czytamy o nim, potem przyszedłszy do siebie, rzekł, o jako wiele najemników ojca mego mają dosyć chleba, a ja od głodu ginę. Umiłowani bracia, przepiękny moment, który nastąpił w sercu tego młodzieńca. Ja myślę, że modlitwy ojca pomogły w tej sprawie, który pozostał w domu, ale jednak nieraz wychodził pod wieczór przy blaskach zachodzącego słońca, może nawet każde rano, i spoglądał w tą stronę, czy czasem syn nie wraca. Jego sympatyczna modlitwa, zanoszona do Boga, zrobiła to, że w sercu tamtego młodzieńca budzi się taka myśl, że co ja biedny zrobiłem. Jest tu powiedziane, że wniknął w siebie. Potem przyszedłszy do siebie, rzekł: o, jako wiele najemników ojca mego mają dosyć chleba, a ja od głodu ginę. Proszę braci, Pan Bóg się bardzo cieszy, jeżeli w naszym sercu zauważy, żeśmy wnikli w siebie. Nie tyle będziemy odpowiedzialni za to, że powinniśmy wnikać w drugich serca, ale raczej kiedy grzesznik wniknie w samego siebie. Kiedy zrozumimy nasze wady, słabości, a sercem korzymy się przed Bogiem, przepraszamy Go tam, gdzie nasi bracia nas nie słyszą, a my się przed Nim przyznajemy do naszych słabości, śledzimy je i widzimy, nas przygnębiają. Bogu się podoba taki stan serca. Dlatego tu jest zanotowane, że przyszedłszy do siebie, powiedział sobie w duchu: o, jako wiele najemników ojca mego mają dosyć chleba. Czy nie tak? Proszę braci, kiedy my obserwujemy Stary Testament, to czy możemy zaprzeczyć temu, że nie tylko synowie, tak jak naród żydowski był takim przybranym domem synów, ale nawet słudzy, tak jak Hiob, który był z obcego narodu, a czy jemu kiedy chleba brakowało? W tym miejscu ci słudzy, którzy mają dosyć chleba, mogą przedstawiać sług z pogan, tak jak Hioba, Balaama i jeszcze niektórych mężów, którzy nie byli z narodu żydowskiego, a jednak jako słudzy byli przez Boga hojnie traktowani i mieli wszystkiego dosyć. I kiedy naród żydowski przekonał się, a właśnie niektórzy teraz grzesznicy za życia Chrystusa, którzy zapragnęli społeczności z Bogiem, obrzydzili sobie grzech, postanowili w sercu nowe postanowienie, że pragną z Nim zerwać, a to teraz my czytamy, że pragną wrócić do społeczności z Ojcem. I mówi tak: wiele sług mówi, ojca mojego ma dosyć chleba, a ja jako syn od głodu ginę. Co mam wtedy zrobić? Stawszy wtedy pójdę do ojca mego i rzekę mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed Tobą. I nie godzienem więcej być nazwany synem Twoim, uczyń mnie jako jednego z dajników Twoich. Tutaj nikogo nie ma, a on sobie sam w duchu do siebie tak mówi: pójdę do domu, wrócę i zobaczę ojca mojego. Uklęknę u jego nóg i obejrzę go za nogi i go tak serdecznie poproszę: ojcze, nie pamiętaj mi tego, co uczyniłem. Dlatego ja już wracam do ciebie, wszystko straciłem, jak tam widzisz. Ale miłości do ciebie, ojcze, nie straciłem. I kiedy mnie wszystko na ziemi zawodzi, a zostałem osamotniony przez wszystkich, to w tobie chcę zobaczyć przyjaciela. Przyjm mnie jako sługę. Ja nie wymagam więcej od ciebie, żebym tylko sługą mógł być w domu twoim i dosyć najeść się. Więcej prośby nie mam żadnej. Proszę braci, jak jest przyjemną rzeczą i piękną u Boga serce skuszone. Jak to umiał przeżyć Dawid, który dopuścił się grzechu, a jak samego siebie pocieszał, kiedy zobaczył, że Pan Bóg jego modlitwę wysłuchał, kiedy mu grzech przebaczył, kiedy słudzy przyszli i powiedzieli, że widocznie skończyła się twoja pokuta, że Bóg daje dowody, że ciebie jednak miłuje, to pamiętają bracia, jak on piękne słowa wypowiedział: sercem skruszonym nie pogardzisz, o Boże. Tak, ty, mówi, patrzysz na serce, które się przed tobą korzy, i ty, mówi, nie odepniesz go od siebie. Jaka to jest piękna nauka. Dlatego my, proszę braci, wszyscy pokazani w tym synie marnotrawnym, powinniśmy przeżyć taki moment. A nieraz powinny nas nasze słabości przypominać o tym, żeśmy wrócili do naszego Ojca, że On nas z łaski swojej przyjął, żebyśmy widzieli nasze uchybienia, które nas powinny upokarzać, trzymać skromnymi przed Bogiem. Teraz co my czytamy? Kiedy On tak postanowił w duchu powiedzieć do Ojca, to zostawia mieszczanina i teraz zaczyna iść. Proszę braci, jest to bardzo pięknie pokazane znowu na tym rysunku, który mamy przed nami w cieniach przybytku, i my uważamy, że dopiero jeżeli ktoś się znajdzie na dziedzińcu, co jest przedstawione w Starym Testamencie w cieniach przybytku, to wtedy staje się przedmiotem boskiego zainteresowania. Ale proszę braci, ja bym powiedział co innego, chociaż w cieniach przybytku brat Rusel tak daleko nie sięgał, ale gdyby mógł się rozszerzyć, to ja myślę, że bracia podzielają moje zdanie, że kiedy grzesznik rozkoszuje się w obozie, jest mu dobrze, a nie myśli o Bogu, to Pan Bóg zostawia go własnemu losowi, nie interesuje się nim. Ale umiłowani bracia, jeżeli grzesznik zaczyna sobie grzech obrzydzać i coraz bardziej zdąża ku bramie, to jak bracia myślą, czy Pan Bóg już widzi takie serce, czy nie widzi? Już wcześniej, prawda? Nie dopiero tutaj, gdzie są domownicy wiary pokazani, wierzący w Chrystusa i uznający okup, którzy są naszymi braćmi, którzy się jeszcze nie ofiarowali, którzy z tego poświęcenia, co jest pokazane przy drugiej bramie, nie okazali jeszcze przez wodzie. Ale jeżeli wierzą tylko w Chrystusa, uznają okup i zaczynają teraz, dochodzą do umywalni, oczyszczać swoje życie, a my się przyglądamy naszym sympatyków, śmiało możemy ich nazywać braćmi w Chrystusie. Dlatego nazywamy ich braćmi, to są domownicy wiary, dlatego dom wiary dzieli się, jak bracia wiedzą, na poświęconych i na niepoświęconych sympatyków pracy. I dlatego tutaj już są głównym przedmiotem boskiego zainteresowania. Ale my widzimy, że Bóg się interesuje synem nawet, kiedy on wraca, zdąża w kierunku dziedzińca. I dalej jest powiedziane tak. I mówi, powiem ojcu, że mnie jest godzien być więcej nazywany synem twoim, uczyń mnie jako jednego z najemników twoich. Proszę braci, jakie ten syn w pamięci, w sercu swoim miał wyryte oblicze swojego ojca? Jeżeli sobie teraz przypomniał chwili krytycznej, że nic mu nie pozostaje, tylko wrócić do domu, to proszę braci, wczujmy się w jego położenie. Jak on sobie przedstawiał swojego ojca, jaki charakter miał jego ojciec? Czy jaka mu myśl przyszła temu synowi? Przyjmie go do domu, czy go nie przyjmie? Przyszła mu myśl synowi, że go nie przyjmie? Gdyby tak zrozumiał, że ma surowego rygorystę ojca, który go nie przyjmie do domu, to jak myślicie, szedłby do tego domu? Wolałby zginąć. A więc po co ten szmat drogi przebyć w tamtą stronę, kiedy lepiej tu mi zginąć, zaczekać, a z głodu zginę? Ale nie, proszę braci, on widocznie zapamiętał, kiedy opuszczał ojcowski dom, jak spokojne oblicze ojca patrzyło sympatycznym wzrokiem za nim. Ojciec chociaż milczał, ale ustami i sercem zdawał się mówić: synu, wróć. Synu, nie chodź. Synu, zostań przy mnie. I z takim pożegnalnym obliczem on, proszę braci, zostawił swojego ojca, ale w jego sercu to się wyryło. On kiedyś o tym nie pamiętał, ale w chwili krytycznej przypomniał sobie, że takim jest dom jego ojca. Umiłowani bracia i siostry, czy nie piękna myśl jest pokazana na nas? Że teraz w sercu każdego brata i siostry, gdyby się nawet dopuścili po poznaniu prawdy, a jakiegoś grzechu, to ja bym chciał, żebyśmy wszyscy w zgromadzeniu mogli być podobni temu ojcu. Że kiedy zaczną się zastanawiać, czy bronić dalej w grzechu, czy kiedy zawodu i rozczarowania doznali, czy mają wrócić, to niech sobie przypomną nasze ojcowskie usposobienie. Dlatego brat Russell, tłumacząc w karności nowego stworzenia, gdzie niektórzy się tylko samego rygoru dopatrują, że karność to znaczy surowa dyscyplina, do pewnego stopnia powiedział on nawet takie dyktatorstwo, to brat Russell obala tą myśl, tłumacząc karność nowego stworzenia i mówi tak. Odczytam braciom, jak się wyraża, jak należy postąpić nawet z bratem, który w zgromadzeniu przejawia dziwne usposobienie i czasem zasługuje na to, żebyśmy go odseperowali od naszej bratniej społeczności. Jak to się ma odbywać w domu naszego ojca? Mówi tak na stronicy 350 i 351. Gdy już dwa powyżej wzmiankowane wstępne kroki były powzięte i starsi posiadali poświadczone fakta, to znaczy raz byli osobiście u grzesznika, drugi raz u kogoś, który się złego dopuścił, zabrali ze sobą świadków, to teraz mu nikt nie pozostaje, kiedy nie usłuchał, obowiązkiem ich jest zwołać ogólne zebranie, zgromadzenie, czyli poświęconych jako sąd. I dla wysłuchania sprawy we wszystkich jej szczegółach i wydania wyroku w imieniu głowy i jej powagi dla niej. Sprawa powinna być tak jasną, a postępowanie z oskarżonym tak wspaniałomyślne, że wyrok powinien być jednomyślny lub prawie że taki. Sprawa powinna być jasną. Proszę braci, my pamiętamy nasz gorączkowy podniecony stan, że kiedy my się o tym dowiemy, a to nie chcemy głęboko wnikać w sprawę. I nieraz sąd światowy nas przewyższa. Sąd światowy podchodzi tak do sprawy, że gdyby zobaczył, że sprawa nie jest zupełnie jasną, to co zrobić z całą sprawą? Odłoży ją? Gdyby się ktoś ze świadków nie wstawił, brakowało kogoś, to sąd nie wyda jeszcze wyroku, ale proszę braci, jeszcze raz odłoży, a świadka musi wezwać, i dlatego sędzia musi być w sumieniu przeświadczony, że jednak jeżeli wyda wyrok, to zgodnie ze swoim sumieniem, że wyczerpał wszystkie sposoby, okazuje się to prawo i wtedy decyduje. Proszę braci, czy my umiemy tak wznieść się do takiego stanu, żeby teraz człowiekowi, który byłby oskarżonym w zgromadzeniu, dać mu przywilej obrony. On się ma prawo rzetelnie, uczciwie bronić, a nie powinniśmy wydać wyroku poza oczami, tylko mówi dążyć do tego, żeby mu miał sposobność obrony własnej. Tym sposobem pokój jednej zgromadzenia byłyby zachowane. Nieraz, proszę braci, pokój jednej zgromadzenia nie są zachowane. Dlaczego? Część zgromadzenia rozumie, że tak należy postąpić, a część protestuje i mówi, że nie. Że proszę braci, nie bądźmy znowu pochopnymi. Jeżeli przewodniczący się pospieszy, a ktoś z braci poda wniosek, żebyśmy jednak przeprowadzili sprawę i większością tylko głosów zapadnie uchwała, i tak z tego błogosławieństwa nie będzie. Będą często kłótni i rozterki pomiędzy braćmi, czy ta sprawa była dobrze załatwioną, czy nie. Czy nie lepiej wtedy odłożyć, żeby sprawa była jasną, zawezwać świadków, poprosić o więcej świadectw, a nie spieszyć się. Mówi tak, tym sposobem pokój jednej zgromadzenia byłyby zachowane. Skrucha z tego powodu, czy jest możliwa teraz przed zgromadzeniem? Jeżeli byliśmy raz u kogoś, prosiliśmy go, żeby się upamiętał, byliśmy drugi raz ze świadkami, a on nie usłuchał i już sprawa oparła się o zgromadzenie, to teraz Bradusen stawia nam jak gdyby pytanie, czy skrucha teraz jest możliwą przed zgromadzeniem. Jeżeli już dwa sposoby były wyczerpane, a ktoś był ambitnym, stawiał na swoim, to jeżeli już sprawa się oparła przed zborem, czy jest jeszcze możliwa skrucha, czy nie ma możliwości? No, mówi, że jest. Mówi, skrucha z tego powodu jest możliwa nawet przed wydaniem wyroku kościoła. Owszem, skrucha i poprawa stanowią właściwy cel każdego kroku takiego postępowania, pozyskania winnego. Karanie zaś wcale nie jest na celu. Owszem, mamy dążyć do tego, żeby ta skrucha powstała. Powinniśmy tak sympatycznie tłumaczyć bratu, że po jego stronie jest wina, tak mu perswadować cierpliwie, żeby on zrozumiał, że myśmy są sympatyczni dla niego, a że jednak on nie ma racji. Dlatego tutaj brat Husser stawia bardzo wysoko, jakim powinno być zgromadzenie kwalifikacje. Dalej mówi tak, że mówi, naszym celem nie powinno być, my mu pokażemy dzisiaj, ukażemy go, tylko mówi raczej pozyskać go, żeby zrozumiał, że błądzi. Kara nie należy do nas, lecz do Boga, mnie pomsta ja oddam, mówi Pan. Gdyby winny okazał w jakimkolwiek stopniu żal podczas prowadzenia sprawy, powinno to być dla tych, co posiadają Ducha Bożego, powodem do dziękczynienia i radości. I tylko tacy mogą być członkami ciała Chrystusowego. Jeżeli ktoś z braci nie odczuwa tego w sercu, że gdy ktoś przeprasza braci, proszę braci, ja pomyliłem się, proszę mi tego nie pamiętać, bo zrobiłem źle, ale nadal powstaje w nim takie pragnienie, to nie wystarczy. Ale jeszcze, czy to odwołuje? Ale to nie wystarczy. A tam jeszcze tak powiedział, ja przypominam. A ze mną jak cię spotkał, to się jeszcze tak wyraził. Ale proszę braci, my bądźmy ostrożni, czy można uznać szczerość tego brata, bo ja mu jednak nie dowierzam, bo to już miało dwa razy miejsce. Jak tak będziemy podchodzić, to brat Husser tłumaczy nam. Jeżeli ktoś okazałby żal podczas prowadzenia sprawy, powinno to być dla tych, co posiadają Ducha Bożego, powodem do dziękczynienia i radości. Tak, dzieci Boże, rozumiejąc, że same są grzeszne, to wzbudzi sympatyczny uśmiech na ich twarzy, będą winszować, cieszyć się, że brat zrozumiał, że błądził. I tylko tacy mogą być członkami ciała Chrystusowego. Brat Husser zamyka drzwi do kościoła. Żaden inny, o innym usposobieniu brat, nie dostanie się i nie będzie członkiem królewskiego kapłaństwa. A więc proszę braci, bardzo wysokie kwalifikacje, które stawia przed nami. Co my czytamy? Że syn teraz wraca, a ja się zapytam braci, czy ojciec, który pozostał w domu i kiedy syn zabrał wszystkie swoje rzeczy i wyszedł w drogę, to czy ojciec syna marnotrawnego miał nadzieję, że on wróci, czy nie miał nadziei? A jaki dowód by mi bracia podali, że miał? Proszę? Zachował szatę i pierścień dla swojego syna. Nieraz spoglądał na tą szatę i pierścień i marzył o tym, żeby kiedyś syn wrócił. Umiłowani bracia, jaka piękna myśl, jeżeli w tym miejscu syn marnotrawny przedstawiałby rodzaj ludzki w Adamie i samego Adama, to mamy piękny dowód, tak samo pokazany w Piśmie Świętym, że dla Adama jest nadzieja. przyjdzie czas, że szata Chrystusowej zasługi zostanie wciągnięta na Jego ciało. Przyjdzie czas i na Jego serce. Przyjdzie czas, proszę braci, że piękny sygnet królewski, to było dziecko królewskie o mało mniejsze od aniołów, a z powrotem będzie mu włożone na jego palec, a że będzie mu godnie reprezentować rodzaj ludzki. Jak łaskawym jest Bóg i jak jest wspaniale dobrym dla nas. Tu my czytamy, że gdy syn mu widzi, wtedy wstawszy, szedł do ojca swego. A więc mówi, powstała w nim tęsknota, wzbudziła się myśl, żeby wrócić z powrotem do społeczności z Bogiem. A gdy on jeszcze był opodal, to znaczy gdzieś był w oddaleniu jeszcze od domu, kto go pierwszy zauważył, że syn wraca? Kto to pierwszy spostrzegł, proszę braci? Ojciec. A, to jest ciekawe, że tu Pan Jezus powiedział w tej przypowieści, żaden z sąsiadów, żaden ze sług, najpierw ojciec to zobaczył. Widocznie, proszę braci, jeżeli spotkanie gdzieś miało miejsce przed domem, tak jak ta przypowieść wskazuje, to bym właśnie zapytał, a więc, proszę braci, dlaczego ojciec go pierwszy spotkał?
Często musiał wychodzić przed domem.
O, tam w Radiu Lektu też podaje myśl, że, proszę braci, często wychodził przed dom. On byłby, nie spotkał go pierwszy, gdyby nigdy z domu nie wychodził i nie patrzył na spotkanie swojego syna. Ale on, proszę braci, tak jak powiedziałem, czy słońce wschodziło, czy zachodziło, to on pamiętał, że stracił jednego syna. Czy nie jest wspaniała myśl pokazana, jak Bóg o nas myśli? O nas, grzesznikach, gdzie mógł zapomnieć o całej ziemi, mógł nas zmazać z historii, a w miejsce nas, grzesznych, powołać sobie inne, stworzyć istoty, a on jednak, proszę braci, myśli, tęskni za naszym powrotem do jego społeczności. Tu jest ta piękna myśl pokazana, że on pierwszy zauważył, że syn wraca. I czy to nie ma poparcia Pisma Świętego? Zwróćmy uwagę na czynie przybytków jeszcze raz. Jeżeli, proszę braci, my dopiero za brata w Chrystusie, nawet powiedziałbym w Polsce, tośmy jeszcze poszli dalej, bo my za brata w Chrystusie uznajemy dopiero brata, albo nazywamy kogoś bratem, jak dopiero okaże swoje poświęcenie przez chrzest w wodzie. Świdom, kiedy ktoś siada na ławce jako kandydat, stawiamy mu 3 pytania poważne, następnie winszujemy mu, życzymy mu błogosławieństwa, a dotychczas traktujemy go jako przyjaciela. Brat Russell w swoich naukach uczy inaczej. Dlatego jego ulubionym pytaniem, proszę braci, kiedykolwiek spotykał sympatyków na zebraniu, to gdy się kończył publiczny wykład, stawał przy drzwiach, ściskał rękę każdemu, składał życzenia, a jeżeli ktoś się bliżej nim interesował, zawiązywał z nim rozmowę, to miał ulubione pytanie takie. Czy brat albo siostra już jest poświęcony, ofiarowany Panu? On się nie bał pomylić, że gdyby ktoś nie był ofiarowany, że go tak nazwie. Wychodził z założenia, że ktokolwiek jest na dziedzińcu, a interesuje się prawdą, Słowem Bożym, to jest domownikiem wiary i tak tą naukę podkreśla. Dlatego proszę braci, my kogoś dopiero zauważymy wtedy, gdy przychodzi do zboru, a jeszcze dopiero wtedy mamy większe do niego zaufanie, wyciągamy do niego bratnią dłoń, kiedy siada na ławce jako kandydat chrztu. Ale inaczej jest ojcem naszym. A on widzi, kiedy grzesznik zaczyna tylko kierować się ku jego domowi. Dlatego tu jest pięknie pokazany sekret serca, że kto jest prawdziwym dzieckiem Bożym, to my dopiero się później dowiadujemy. Po uczynkach, po życiu, po zachowaniu, po obserwowaniu tego brata, czy ma pragnienie do rzeczy duchowych. A to nam zdradza, że on jest dzieckiem Bożym. Ale proszę braci, inaczej jest ojcem. On z miejsca wcześniej wie przed nami, kiedy kto jest dzieckiem i wcześniej, aniżeli my czasem sympatię naszą pokażemy z naszej strony, to Bóg wysłuchuje jego modlitwy, błogosławi mu i prowadzi go coraz to dalej do rzeczy duchowych. Dalej co jest powiedziane? Że mówi, a wstawszy szedł do ojca swego, a gdy on jeszcze był opodal, ujrzał go ojciec jego. Zobaczył go. I jak jest powiedziane pierwsze uczucie, jakie się w ojcu zrodziło? Jest napisane, i ujrzawszy się go. Proszę braci, ojciec jak go zobaczył, to widział, jak ten syn teraz wygląda. Czy było jakieś porównanie pomiędzy pierwszym synem, a tym teraz co wracał? No, coś podobieństwa zostało, ale chodzi mi o zewnętrzny jego wygląd. Proszę braci, jak wschód od zachodu wracał ze szczępami na swoim ciele, dlatego, że prowadził życie niemoralne, to również fizycznie nie był tęgiem. Ale tak jak jeden z artystów, malarzy, wymalował ten przepiękny obraz, a brat Russell umieścił go pod odrami, jak pamiętacie, że jest obraz wymalowany powrót marnotrawnego syna i nawet na obrazie ten artysta, malarz, to nie wiem, czy bracia pamiętają, że nie tylko oddał szczępy ubrania, pokazał, że nie ma butów, bo przyszedł boso do swojego ojca, ale jak jego ciało wygląda? Pamiętacie z tego obrazu? Na ciele znać wszystkie żebra. Wychudzony, zniszczony od głodu, od niemoralnego dawnego życia i dlatego tak teraz klęka przed ojcem i ojciec patrzy, jakim jest jego syn, jego dziecko. Proszę braci, tu nam chciał Pan Jezus pokazać, jak Bóg patrzy na nędzny świat. Jeżeli na nas spogląda, to jak szczątki tylko doskonałości w nas pozostały. Jak tylko resztki posiadamy w Adamie, tego co jest doskonałe, ile wysiłku nas kosztuje, żebyśmy się mogli przybliżyć do Boga, a być bardziej stworzeni na Jego podobieństwo. I dlatego rodzaj ludzki nie zasługiwał na uznanie, a Bóg teraz wychodzi na drogę. Proszę braci, tu jest jeszcze powiedziane, że ojciec, kiedy zobaczył, że syn idzie, to jest dalej powiedziane tak, pierwsze użalił się go. Ja jeszcze skończę ten wyraz. Pod wyrazem użalił się, co to znaczy? Współczuł mu, zrozumiał go i litował się nad nim. Proszę braci, ojciec miał szerokie serce syna marnotrawnego. Jak zobaczył jego szczępy, jego ciało, to mu się go bardzo żal zrobiło. W ojcu budzi się żewna litość i z daleka to już zobaczył. A teraz co robi drugą czynność, jaką wykonuje? A i użaliwszy się go, co zrobił? Przybieżał. Tu jest powiedziane przybieżał. Co to znaczy, proszę braci? Że jak go zobaczył w pewnej odległości i poznał, że to jest jego syn, a syn zamiast przyspieszyć tempa, jak zobaczył teraz ojca swojego, to się on nie śmielił. On nie miał odwagi przyjść do niego. Widocznie zwolnił kroku i zatrzymał się, wstydził się. Nie wiedział, jak się ma z ojcem spotkać. Zwiesił oczy na dół i nie wiedział, co ma ze sobą zrobić. To ojciec co wtedy robi? Też tak przekazom przyjdzie? Nie, jest powiedziane, że przybieżał. To znaczy prędko przybiegł do niego. Chętnie przyleciał i zaczyna go tulić do siebie. Proszę braci, jaka wspaniała, piękna myśl, że Bóg nam wychodzi na drogę naszego życia na spotkanie. I dlatego niech bracia zobaczą, słyszeliście może, że nawet niektórzy z naszych przyjaciół, świadków, którzy badają Biblię, to twierdzą, że nie wszyscy zmartwychwstaną. Że Chrystus umarł tylko za ludzi dobrych. A nawet brat mój, kiedy prowadził dyskusję z jednym z przyjacieli świadków na ulicy i rozmawiali między sobą na temat, że Chrystus umarł za wszystkich, że wszyscy zmartwychwstaną z grobu, to proszę braci, ten się tak irytował na to. To go tak złościło, że taka nauka jest głoszona, że Chrystus odkupił wszystkich, że mówi, proszę Pana, ja się z tym nie zgadzam. Biblia tak nie uczy. Kiedy on mu zacytował teksty niektóre, że Chrystus umarł za wszystkich, jak Biblia wyraźnie o tym naucza, to nareszcie to go tak zirytowało, że kiedy oni rozmawiali, a dzieci im małe przeszkadzały, to ten świadek się odzywa i mówi tak. W takim razie, jak Pan taką teorię głosi, to może by Pan powiedział tak, że za tych, co nam tak przeszkadzają, za te dzieci, to też Chrystus umarł, tak? Dlatego, że on jest zły i zdenerwował się, to Chrystus nie powinien za te dzieci umrzeć. No proszę braci, bardzo ciekawe uczucie, z jakim się ludzie do nieba wybierają. A mówi teraz, proszę Pana, za taki grzeszny świat Chrystus by umierał? A ten przyjaciel nie pamiętał o sobie. Kiedy Chrystus umarł za niego? Kiedy on był dobrym, czy kiedy był złym? I jak mówi pięknie Pismo Święte, że choć ledwie by ktoś umarł za dobrego człowieka, może za szlachetnego stać by się kto umrzeć ważył. Lecz zaleca Bóg miłość swoją ku nam, że gdyśmy jeszcze jakimi byli? Grzesznikami. Jeszcze nie jeden z braci znajdował się w bardzo nieodpowiednim miejscu. Chrystus za nas umarł. Jakie to jest piękne świadectwo. A Paweł apostoł dorzuca do tego i mówi tak. Chrystus umarł za grzeszników. Właśnie za złych, z których ja jestem pierwszy. Tu widzimy ten piękny przykład pokory, na który Pismo Święte zwraca nam uwagę, że to powinno nastąpić w sercu chrześcijanina. Ojciec użalił się, przybieżał do niego prędko, to znaczy pospieszył kroków, a patrzy na szyję jego, kto kogo pierwszy pocałował. Kto pierwszy? Syn, proszę braci, tak, ojciec syna, syn, proszę braci, nie miał odwagi. On mu się widocznie schylił do nóg, a jeżeli nawet zachowałby tą pozycję stojącą, to wstydził się, krępował zbliżyć do swego ojca. Proszę braci, ojciec przyszedł, przygarnął go do siebie i tą samą twarz, która nieraz była całowana przez kogoś innego. On kiedyś prowadził rozpustne życie i mógł ojciec pamiętać, jak ją życie prowadził, bo przecież samo ciało o tym świadczyło. A jednak brzydził się nim? Nie. To jest ciekawe, że ojciec nie odczuwa tego. On wie, że przytyla go do siebie, współczuje mu i chwila jest milczenia. Syn odczuwa pragnienie spotkania się z ojcem, przebaczenia winy, ale nie ma odwagi mówić do swego ojca, a ojciec zachęca go do tego. Gdyby ojciec zatrzymał się w rezerwie, na pewno by się nie odezwał. Ale ojciec raz przytula go i jest powiedziane, że go pocałował. Umiłowani bracia, czy myśmy są gotowi przywitać serdecznym, braterskim pocałunkiem zaufania nawet tych, którzy pobłądzili na drodze życia i nie tylko tych, co pobłądzili w świecie, ale gdyby w życiu sądzili, że służyli Bogu, a popełniliby pewne błędy, a mieliby tą szczerość stanąć przed nami i powiedzieć szczerze, przyznać się, proszę braci, myśmy zrobili pewne uchybienia, pewne pomyłki, za co was gorąco przepraszamy. Nie pamiętajcie nam tego, a to Pan Jezus pokazał nam piękny przykład, jak ma chrześcijanin na to zareagować. Dlatego ojciec, proszę braci, jeszcze nie ma takiego usposobienia, jak niektórzy z nas. Bo dalej jest powiedziane tak, że ucałował go, więc nie wrzucił się nim, a dalej czytamy. I rzekł mu syn, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą. I już nie jest godzin, abym był nazwany synem twoim. Rzekł wtedy ojciec do sług. Tu jest napisane, proszę braci, że syn tak się korzy, że mówi, ojcze, nie jestem wart, żebym się nazywał twoim synem. I chcę jeszcze dalej powiedzieć, ale coś się dzieje nieoczekiwanego. Gdy tylko powiedział, że nie jest wart być synem, to ojciec, proszę braci, pozwoli mu dalej mówić, czy mu nie pozwala. Zauważyliście? Jakiej reguły on się nauczył, kiedy szedł do domu? On się nauczył takiej reguły, słów na pamięć, że kiedy przyjdzie do domu, to powie ojcu, że nie tylko nie jest godzin być synem, ale czym chce zostać w tym domu? Sługą. Czy dopowiedział to drugie zdanie? Ojciec mu przerwał. Nie chciał, żeby on się tak mocno przed nim poniżał. Jak pięknie może być pokazany charakter prawdziwego chrześcijanina, który kiedy zobaczy, że ktoś ma odwagę przyznać się do swoich win, to on go nie będzie dusił do ostatniego pieniążka, ale on mu chętnie wyjdzie na spotkanie, przebaczy mu i rzuci raczej słowa zachęty, a nie będzie chciał, żeby ten kończył grzesznik, żeby wszystko od A do Z wypowiadał. Takie ma być nasze usposobienie pokazane w tym miłym, szlachetnym ojcu. Przerywa mu ojciec i rzekł wtedy ojciec do sług swoich. Przynieście onę przednią szatę, a obleczcie go i dajcie pierścień na rękę jego i obuwie na nogi jego. Umiłowani bracia, ojciec teraz mówi tak. Przynieście onę przednią szatę, tą, którą jeszcze trzymał dla syna. On o tym nie wiedział. Czy nie jest, proszę braci, piękna myśl, że kiedyś my o tym nie wiedzieli jako grzesznicy, to Bóg dla nas przygotował piękną szatę usprawiedliwienia w Chrystusie. Pan Jezus umarł za nas, tak samo piękny sygnet nam dał na nasz palec zbłodzenie z ducha, co jest pięknym dowodem radości, z czego się możemy bardzo cieszyć i tym samym zostaliśmy zaliczeni do tej królewskiej rodziny z powrotem. Ojciec jak zobaczył nędzne łachmany syna, to nie zrobił tak, jakby niektórzy z nas zrobili. Znamy niektórzy ojców, którzy by jak postąpili, gdyby zobaczyli tak wyglądającego syna? Pierwszy by powiedział tak, zatrzymaj się synu, teraz się do mnie jeszcze nie zbliżaj. Słudzy, chodźcie z domu, wyjdźcie wszyscy, chodźcie tutaj. Kiedyby się wszyscy zebrali, to teraz by powiedział tak, patrzcie się, jak wyglądał syn, który dom opuszczał, a jak wygląda teraz, kiedy wraca. Tak by na pewno niektóry ojciec taką naturę przejawia i tak by się zachował. Ojciec jak zobaczył nędzne łachmany, jak widział wynędzniałe ciało, to wzbudziła się w nim litość i pierwsze, co chce zrobić z tym ciałem swojego syna? Chce je przykryć. Proszę braci, wspaniała myśl. Bóg tak uczynił z rodzajem ludzkim, a odczytam braciu myśl brata Rusela z szóstego domu. Czy my mamy taki płaszcz miłosierdzia w naszym ręku, w pogotowiu, że gdybyśmy widzieli słabości naszych braci, żebyśmy umieli zakryć? Stronica 499 w wykładzie pod tytułem Jego sąd mówi tak brat Rusel. Prawo miłości powiada, wstydźcie się, aby słabości, ułomności braci i innych wyjawiać przed światem. Wstydźcie się jeśli ci to ci sympatia nie zaraz występują, aby przemówić słowo w jego obronie. Jeśli za późno zarzuca się płaszcz miłosierdzia w celu zakrycia ich błędów w zupełności. Tak jak nasz szlachetny i litościwy mistrz oświadczył przy jednej sposobności, kiedy żądano od niego, aby potępił jawno grzesznicę, kto z was tu jest bez grzechu, niech rzuci kamień. Osoba będąca sama bez błędu może jeszcze być wytłumaczona, jeśli zajmuje stanowisko wykonawcy sprawiedliwości, jeśli czyni pomstę na złoczyńców, jeśli wypomina ich i tym podobnie. Ale wiemy, że mistrz nasz, który nie znał grzechu, miał tyle w sobie miłości, że raczej wolał zakryć i przebaczyć, aniżeli karać i wypominać. A tak niewątpliwie będzie ze wszystkimi, którzy są spłodzeni z jego ducha. W miarę tego, jak wzrastają w jego podobieństwie, będą bardzo powolni w domaganiu się pomsty. Ostatni będą w czynieniu kary językiem lub inaczej, o ile nie będą mieć rozkazu od wielkiego sędziego. Pan jednak obecnie poucza nas, nie sądźcie nic przed czasem i mówi mnie pomsta Jałda, mówi Pan. Proszę braci, piękna myśl, mamy mieć płaszcz miłosierdzia gotowy, żeby zarzucić. Ojciec tak uczynił, sługę zawezwał tylko widocznie jednego i mówi przynieś szatę i pierścień, a mówi trzeba nakryć, żeby go drudzy nie widzieli w takim stanie. Proszę braci, jaka piękna myśl dla nas pokazana. Starajmy się przykrywać słabości naszych braci w Chrystusie. Starajmy się sobie najpierw sobie perswadować, tłumaczyć, że tak jak my nieraz źle zrobimy, a mamy najszczersze intencje, tak to mogą robić drudzy. A pamiętamy w Piśmie Świętym, kto miał zwyczaj odkrywania czyjej słabości? Pamiętamy przykład? Jak się nazywał ten człowiek? Ham. Bardzo nieładnie, nawet w polskim języku, zdaje się, proszę braci, jak gdyby na pamiątkę to zostało. Dane takie imię, że Ham potrafił obnażyć nagość, jest powiedziane, swego ojca, a oprócz tego widocznie miał taką naturę, że lubiał czyjeś słabości odkrywać. Proszę braci, kogo chcemy naśladować? Czy ojca syna marnotrawnego, który ma szatę przygotowaną, woli nakryć, ale czy wolimy naśladować tamtego pierwszego, który wolał odkrywać, obrażać? Co nam większą przyjemność sprawia? Dalej czytamy. A mówi tak, a pierścień włóżcie na rękę jego i obójcie nogi jego, a przywiódszy ono tłustę cielę zabijcie, a jedząc bądźmy weseli. I teraz ojciec, proszę braci, każe przywołać muzyków, przychodzi orkiestra do domu, zaczyna pięknie grać, teraz zebrani słudzy zaczynają tańczyć w mieszkaniu, rozpoczyna się wesele, a ojciec chodzi po mieszkaniu, przechadza się między wszystkimi gośćmi weselnymi i tak powtarza. Albowiem ten syn mój był, umarł, a zaś się ożył. Zginął był i znaleziony jest, weselmy się, cieszmy. Proszę braci, widać teraz, że uśmiech na twarzy ojca chodzi pomiędzy wszystkimi, życzy im weselnej uczty, zwolni go od pracy i mówi cieszcie się. Umiłowani bracia, Pan Jezus popiera te słowa poprzednim zdaniem, że taka wielka w niebie radość panuje nad jednym grzesznikiem, gdy wraca na drogę właściwą. Chóry anielskie tak się cieszą. A ja wstawię braciom pytanie do tego, jak się będą cieszyć aniołowie, kiedy nie jeden grzesznik, ale miliardy powstaną z grobu ludzkiego i po skończeniu tysiąclecia uklękną przed swoim ojcem, nazwią Boga z powrotem swoim ojcem, że są jego dziećmi. Co wtedy będzie niebo robić? Wyobraźmy sobie, jeżeli z jednego grzesznika się raduje, to co będzie wtedy niebo, jak będzie wyglądało? Jakie piękne święto w niebie będzie pomiędzy wszystkimi sługami, którzy ci słudzy reprezentują aniołów? Jeżeli teraz, proszę braci, a właśnie tu jest napisane, że nad jednym grzesznikiem tak się cieszą. Ojciec wydał polecenie, żeby było święto. Więc pierwsze powrót syna zauważył ojciec, a drugimi, którzy powrót syna zauważyli, to kto był? Słudzy. Proszę braci, kogo ci słudzy przedstawiają? Duchowych aniołów, którzy znajdują się w pobliżu Ojca Niebieskiego. Nie tylko Bóg widzi człowieka, który wraca na dziedziniec, ale tak samo widzą aniołowie. Oni obserwują charaktery ludzkie i bardzo często są przez Ojca Niebieskiego powiadomieni, którym dzieckiem Bożym mają się zająć. I dlatego Pan Jezus nas ostrzega, żebyśmy czasem nie pogardzili jednym z tych maluczkich, bo będziemy mieć z Ojcem, z Bogiem do czynienia, a ci maluczcy mają swoich aniołów, którzy o tym Ojcu Niebieskiemu powiedzą. A więc bywają chwile, że Bóg Najwyższy poleca aniołów i oni już wiedzą wcześniej, aniżeli my się dowiadujemy, kto jest dzieckiem Bożym. Dalej co czytamy? Ale mówi tak, ale starszy syn jego był na polu, a gdy przychodził, przybliżał się ku domowi, usłyszał muzykę i tańce. Czas jest bardzo ograniczony,
Ja nie będę się, widzę, z tego mógł rozciągnąć, ale muszę kończyć i dlatego chcę powiedzieć braciom, że mówi, starszego syna też w domu nie było, kiedy młodszy wracał. Co Pan Jezus chciał powiedzieć nauczonym w piśmie? Że z punktu boskiego zapatrywania was też nie ma w domu. Wy też nie jesteście tymi synami, co zawsze są przy ojcu. Wyście też odeszli. Dlatego tak, proszę braci, nie chlubmy się tym, że jeżeli zawsześmy byli w zgromadzeniu, a nigdy nie spotkało nas spotknięcie, nie zostaliśmy odepchnięci, to jesteśmy lepsi od drugich. Nieraz trzeba wniknąć w siebie. Pan Jezus mówi, że starszy syn nie był w domu, ale wracał do domu. I mówi, a gdy wracał do domu, usłyszał na zewnątrz już muzykę i tańce. Jeżeli, proszę braci, my usłyszymy muzykę, śpiew, piękną melodię, przechodzimy gdzieś koło któregoś domu, to proszę braci, co w nas to wzbudza? Złość czy zadowolenie? No ja myślę, proszę braci, że wszyscy uśmiechamy się, prawda? Dlatego chociażby nawet czasem w pociągu ktoś na harmonii zaczął grać, to jednak to nas nie denerwuje, ale wzbudzi uśmiech na twarzy. Muzyka w ogóle działa tak na człowieka, jeżeli jeszcze była weselna w tym domu. Ale inaczej działała na starszego brata. Ten zdziwił się, co to za święto. Ja nie wiedziałem o tym, że ma być takie. Pyta się wtedy sług, tak jak my czytamy, a zawoławszy jednego ze sług pytał, co by to było. A więc proszę braci, starszy brat mówi, nie wiedział, co to ma za znaczenie i pyta się sług. A on mu odpowiedział, sługa mówi tak, kto wrócił? Brat twój przyszedł i zabił ojciec twój o tłuste ciele, iż go zdrowego dostał. Sługa, jeżeli ma odpowiedzieć, to się schyli, przed nim ukłoni, ale mówi, pamiętaj, jeżeli cię pytasz, co za radość jest, masz powód do radości. Ciesz się, bo brat twój wrócił. Brat twój, dzisiaj jest wiesz w domu, możesz go przywitać. Ale jak te słowa powiedział, to zauważył, że na ustach i twarzy starszego brata to się zrodziło. Wesele? Złość i nienawiść. On się denerwował, że jego młodszy syn wrócił do domu. Jemu to nie sprawiało przyjemności, a oburzało go nawet, że ten sługa powiedział, brat twój wrócił. On nie chce mieć takiego brata, który teraz dopiero wraca do domu, a wszystko stracił. Proszę braci, patrzmy się tutaj. W tym miejscu ten sługa, który mówi, że brat twój wrócił, przedstawia aniołów. Aniołowie, którzy dokładnie braci obserwują, oni bardzo dobrze wiedzą, kto jest dzieckiem Bożym. I dlatego gdybyśmy się zapytali o któregoś brata, co to jest za jeden, a oni mogli nam odpowiedzieć, to nam powiedzą, brat twój. To jest brat twój, który wraca i należy, mówi, z tego się cieszyć. Ale mówi, on co innego uczynił. I mówi tak, ale on mu powiedział, brat twój przyszedł i zabił ojciec twój ono tu z tę cielę, że go zdrowego dostał. Nawet ojciec nie zaował drogiej rzeczy, bo kazał na to ucztę ciele przygotować. Wydaje mi się, że może Pan Jezus miał na myśli, że chciał przez to powiedzieć, że powrót tego marnotrawnego syna do domu, a to zakończył się również tym, że zostało ciele zabite. To znaczy, że on pokazany w cielcu musiał zakończyć swoje życie, drogo zapłacić przy tej uczcie, żeby mogła ta uczta w pełni się odbyć. Ja tego proszę braci, dalej czytamy, że mówi, kiedy tym mu powiedział, że go zdrowego dostał, ojciec się cieszy i rozgniewał się, a nie chciał wnieść, ale ojciec jego wyszedłszy prosił go. O, syn starszy ma inny charakter. Tak, ojciec go przyjął bez mojego pozwolenia. Mnie się nie zapytał i tak go sam przyjął do domu, taki go ducha objawia. Nie, ja nie idę do domu. Co mnie teraz? Nie pójdę, bo tam jest zgoda i cię cieszą i śpiewają i tańczą. Proszę braci, jest powiedziane w Piśmie Świętym, o jaką miła i wdzięczna rzecz, gdy bracia jak mieszkają?
Zgodnie.
Dlatego, a jednak nie wszystkie charaktery cieszą się wtedy. Dlatego są charaktery, gdzie gdyby zobaczyli piękną zgodę, powrót do braterskiej społeczności, podawanie sobie bratniej dłoni po chrześcijańsku, złości ich to i denerwuje. O, proszę braci, wtedy trzeba wniknąć w swoje własne serce, kogo my naśladujemy, ojca albo starszego brata w naszym usposobieniu. A on odpowiadając, mówi teraz, ojciec wyszedł do niego i prosi go, żeby wszedł. A on odpowiadając, że ojcu, oto przez tak wiele lat służę Tobie, a nigdy nie przestąpił przykazania Twego. O, tu coś odkrywamy w jego charakterze. Ojcze mówi, przez tak wiele lat służę Tobie. Proszę braci, czy życie każdego człowieka obecnie jest takie długie? Zdaje się, że jest bardzo krótkie. Kto się może pochlubić, że bardzo długo Bogu służy? A mówi, ja przez wiele lat Tobie służę. Dlatego to wskazuje na duchową psychę i zarozumiałość. Może czasem chlubilibyśmy się tym, ile my już lat prawdzie jesteśmy. A drudzy, którzy by pobłądzili, a przyszli, to oni mniej są od nas. A więc możemy być zarozumiali. I mówi, przez tak wiele lat służę Tobie, a jeszcze mówi, dorzuca drugie zdanie. Nigdym czego nie zrobił, nigdy nie przestąpił przykazania Twego. Wierzą bracia temu bratu, że on prawdę mówi? Ja mu nie wierzę. On nie mówił prawdy, proszę braci. On nie znał siebie. On nie wiedział, kiedy źle robi. A nawet w tym miejscu, kiedy zło robi, to tego nie widzi. I dlatego tylko wtedy można tak powiedzieć, że ja zawsze byłem dobrym, korektnym, mówi, i postępowałem zgodnie z przykazaniami Twoimi. Wszakżeś mi nigdy nie dał koźlęcia, abym się z przyjaciółmi moimi weselił. Teraz mówi, ojcze, ja krzywdy od Ciebie doznałem. Jak smoczy syn, co wszystko straci, wrócił, toś mu zabił ciele, a dla mnie to koźlątka nawet nie było. Proszę braci, czy on mówił prawdę? Kto otrzymywał majątek po ojcu? Starszy syn, prawda? Majątek po ojcu otrzymał starszy syn. A jeżeli ojciec już był staruszkiem, bo synowie obydwaj byli dojrzali, tak młodszy jak i starszy, to głównym gospodarzem w tym domu kto się czuł? Ja myślę, że starszy syn. On wiedział, że cały majątek jemu w udziale przypadnie. Od kogo zależała decyzja, kiedy należy ciele zabić, a kiedy koźle? Tylko od niego. On sam mógł decydować. Ale mówi tak, dla mnie to koźlęcia nie było. Proszę braci, ojciec by mu odmówił, kiedy koźlęcia? Nie, on wyolbrzymia sprawę. On mówi, że ja tyle krzywd mam u siebie w domu, że dla mnie coś nawet koźlęcia nie zabił. To jest urojona krzywda, której nigdy nie było. Proszę braci, my w stosunku do niektórych braci mamy urojone krzywdy, których nam nigdy nie zrobili, ale my sobie sami urojili, że dla nas to koźlęcia nie było, nas to ktoś inaczej traktuje. Ile to razy musi nas ktoś przywrócić do równowagi, albo powiedzieć, braci, ja o Tobie tak źle nie myślałem. Ja nie miałem tego na myśli, a my się gniewamy, nie? Ty jednak miałeś coś. I dlatego mamy urojone krzywdy. I dlatego proszę, braci, urojona krzywda nie wytrzymuje krytyki i dlatego ojciec go prostuje. I mówi tak, ale teraz syn jeszcze dorzuca. Dla mnie koźlęciaś nie zabił, abym się wesprzelił z przyjaciółmi moimi. Ale gdy ten syn twój, który pożarł majętność twoją z przetecznicami, przyszedł, zabiłeś mu na puste ciele. Jak ojcu mówi, że kto wróci?
Syn
twój. A anioł, a ten słudzy, jak mu tłumaczyli, że kto wróci?
Brat
twój. On nie chce powiedzieć tak, jak mu słudzy powiedzieli. I mówi, nie wrócił brat mój, tylko syn twój. Takiegoś sobie wychował. I mówi, jak go sobie tak wychowałeś, to on ci teraz wrócił. Zapytaj go się, co z majątkiem zrobi. Taki duch cechuje starszego brata. To jest syn twój, ale nie brat mój. Ja to wykluczam. Proszę braci, pytamy się niektórych, czy rozumią, że są dzięki dzieci Boże? Dlatego jeżeli tą samą prawdę wyznają, no to nie zaprzeczają, że tak, że mogą być. A jak ich się pytamy, czy są to bracia twoi? Nie, to mogą być członkami kościoła, ale bracia moi nie są. No niech ktoś zostanie w takim sposobieniu, jeżeli ma życzenie. My tego nie zrobimy. On surowo podkreśla, mówi, to jest syn twój, który pożar majątność swoją. Jakiego tego brata swojego pamięta? Czy takiego jak obecnie jest, czy takiego jak był? Jak był, proszę braci. On nie patrzy na intencje obecne jego serca, tylko patrzy, jak on kiedyś przed laty co robił, gdy miał przyjść do domu. O, proszę braci, może my się też tak lubujemy, że niektórych naszych braci to lubimy pamiętać, jakimi byli, ale to, jakimi obecnie są, to nie zwracamy na to uwagi. Taki błąd popełnił faryzeusz, który w duchu sobie tak myślał, o Chrystusie, żebyś ty był prawdziwym prorokiem, to byś wiedział, jaka jest ta kobieta. A kto ją lepiej znał, proszę braci? On, faryzeusz, czy nasz Pan?
Nasz
Pan, prawda? Pan Jezus ją znał, jaką jest, a on ją znał, jaką kiedyś była. Dlatego, proszę braci, my nie potrząsajmy nieraz argumentami, komu z jakimi ktoś był, ale patrzmy, jakim jest. Dlatego to jest ważne, bo Bóg nie patrzy, jakimiśmy byli, ale patrzy, jakimi jesteśmy teraz na tym sercu. I dalej czytamy. A on mu rzekł, synu, tyś zawsze ze mną. Wszystkie dobra moje, twoje są. Syn mówi, przesadzasz. To nie jest prawda, co ty mówisz. Wszyscy mówi, tyś jest mój syn, ja cię kocham również jako dziecko swoje. A mówi, tyś zawsze jest ze mną, to znaczy ci niczego nie odmawiam. A majątek przecież i tak się stanie twoją własnością. Ja mówię ci, tego nie odbiorę, to będzie tobie w udziale. Lecz trzeba było dzisiaj weselić się i radować, że kto wróci?
Brat.
A nie mówi syn mój, tylko że brat twój wrócił. To musisz przyjąć do wiadomości. Trzeba się dzisiaj weselić, cieszyć, że brat twój umarł był, a zasił ożył i zginął był, a znaleziony jest. A widzisz synu, nie syn mój wrócił, ale to jest brat twój. Musisz go uznać za swojego brata, przyjąć go do swojej rodziny I dlatego ja dopiero wtedy będę zadowolony, a zajmie jest bardzo niesłuszne stanowisko. Proszę braci, jest to przepiękna przypowieść. I dlatego z tych trzech osób, które tu są wymienione, nawet służy czwarci, to możemy sobie stawić pytanie, kogo prawdziwy chrześcijanin ma naśladować. Jeżeli ktoś chce naśladować syna marnotrawnego, a świat mu się jeszcze umizga, chce zażyć jego wszystkich przyjemności i wykorzystać go całkowicie, my go zostawiamy. Zobaczymy, czy nie dozna takiego rozczarowania jak syn marnotrawny. Jeżeli ktoś z braci ma życzenie naśladować starszego brata w jego aroganckim usposobieniu i w jego nastawieniu serca, zostawiamy to boskiej opatrzności, ale naszym życzeniem powinno być, ojciec pokazał, że go prosił. A więc my, proszę braci, niech to nas nie pomija wcale, że wieczorem powinniśmy uklęknąć przed ojcem i prosić, żeby Pan zmienił serca niektórym braciom i siostrom, żeby mogli mieć taki, jak pokazał tam ojciec. A kogo mamy z tych trzech osób naśladować, to ja myślę, że wszyscy bracia pamiętają słowa Chrystusa. Bądźcie wy wtedy doskonali, jako kto? Jako i ojciec wasz, który jest w niebiesie, doskonałym jest. Pan Jezus nam pokazał tak szlachetny charakter ojca i tak sobie życzy, proszę braci, jak my mamy postępować, że ta przypowieść bardzo głęboko do nas mówi. I kończąc mój temat, ja, proszę braci, dlatego, że taśma jest na wyczerpaniu, to może pozwolę sobie na początku drugiego tematu jeszcze, poproszę specjalnie brata Bumieli, żeby znaleźć chwilę wolną dla braci i ja odczytam wam analizę naszego serca. Mam z tej przypowieści 50 pytań skierowanych do siebie i do was tu wszystkich zebranych. Z tym tylko różnicą, że ja stawiam pytania, a w duchu sobie każdy sam odpowiemy. Jakimi jesteśmy? I dlatego, że temat dobiega końca, to ja, proszę braci, może te pytania później odczytam. Na to, a każdy z was słuchaczy, tak ja tu, razem z wami, siedzący, jak i we wszyscy tu zebrani, wstawmy sobie pytanie, kogośmy dotychczas naśladowali w naszym charakterze, jak my się wysoko wznieśli jako chrześcijanie, kogo myślimy, mamy zamiar nadal naśladować i czy możemy zawrócić z drogi przez nas obranej, żebyśmy mogli naśladować charakter ojca. Tam, proszę braci, jest 50 pytań i my teraz będziemy sami sobie mogli odpowiedzieć na każde pytanie w duchu. Ja będę tylko odczytywał, będę robił pauzy, a każdy z braci niech sobie odpowie, na którym punkcie nie dopisujemy. Dlatego zakończając mój temat, z powodu braku czasu, chcę zakończyć go słowami, jak się jeden pastor wyraził, który kończył tą przypowieść w swoim tłumaczeniu. Jeden brat przybył do mnie z Górnego Śląska i, proszę braci, nasunął mi taką ciekawą myśl, że jeden pastor, który wziął pióro do ręki, ten przykład mu się pięknie spodobał o ojcu i synu marnotrawnym, to zakończył tą przypowieść takimi słowami. Drogi czytelniku, a ja powiem do was, drodzy słuchacze, albo drogi słuchaczu, pomyśl, co by się stało z synem marnotrawnym, gdyby przyszedł do domu, a nie znalazłby ojca w domu, tylko zastałby starszego brata. Kończymy.